tak, zapowiedziałem, audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Oczywiście dla młodzieży i o młodzieży, to tak, z młodzieżą w tym sensie, że młodzież szczególnie zapraszamy dziś do słuchania naszej audycji, bo my, którzy dziś jesteśmy w studiu, do młodzieży się raczej nie zaliczamy, ale o sprawach młodych chcemy rozmawiać. A dzisiaj w naszym studiu ojciec dr Zdzisław Klawka, teolog moralista. Proszę ojca, kto to jest teolog moralista? Bo niektórzy myślą, że to taki teolog, co moralizuje.
Proszę ojca, więc pytanie jest bardzo trudne. Można się parać teologią moralną i do końca nie wiedzieć, co to jest, ale na pewno teolog moralista to człowiek, który pomaga, bazując na objawieniu Bożym, też mając całą naukę Kościoła do pomocy, stara się pomagać ludziom szybciej zmierzać do doskonałości.
Czyli teologia moralna właściwie zajmuje się tym, jak żyć dobrze po chrześcijańsku.
Tak, myślę, że jest bardzo dobra definicja.
A teolog moralista to oczywiście ktoś, kto studiował, zajmował się jako profesjonalnie tą dziedziną teologii, starając się zgłębiać wiele zagadnień, a ojciec Zdzisław Klawka był, studiował wiele lat w Rzymie i doktorat ukończył na Akademii Alfonsjańskiej, Akademii Świętego Alfonsa. Święty Alfons Liguori to patron moralistów i spowiedników, to ktoś, kto był wielkim, zasłużonym w historii Kościoła teologiem, moralistą. Jego podręcznik teologii moralnej przez wiele dziesiątków lat był obowiązkowym podręcznikiem w seminariach, gdzie przygotowywali się do kapłaństwa kolejne pokolenia kandydatów. No i oczywiście sam święty Alfons był takim bardzo osobiście zaangażowanym w sakrament pojednania, który sprawował często, chętnie, długo, przez wiele godzin, służąc ludziom, prowadząc kierownictwo duchowe, pomagając wzrastać, a równocześnie zajmując się stroną taką teoretyczną, a więc pisząc rozprawy z dziedziny teologii moralnej. Kochani, dzisiaj chcemy mówić, tak jak już zapowiadaliśmy, na temat sakramentu pojednania. I trochę tak chcemy rozpocząć najpierw od pewnych pytań, które na ogół młodzi ludzie stawiają, dotyczących sakramentu pojednania. My sobie będziemy próbowali najpierw na te takie najczęściej pojawiające się pytania odpowiedzieć, a potem oczywiście zaprosimy do telefonów was wszystkich. Już teraz zapowiem numery telefonu do naszego studia 655 23 55 dla młodych słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 655 23 56 dla młodych z południa kraju, dla młodych z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66 kierunkowy do Torunia 056. Proszę ojca, no może chyba trzeba byłoby tak, ponieważ nasz temat, wybór tego tematu związany jest z przeżywanym okresem Wielkiego Postu, a Wielki Post to właśnie czas, w którym odbywają się w naszych parafiach rekolekcje wielkopostne, w których chętnie uczestniczymy, zachęcani jesteśmy do tego, by przystąpić do sakramentu pojednania. Oprócz tego wiemy dobrze, że właśnie przed świętami wielkanocnymi na ogół ludzie odbywają tę, jakby można powiedzieć, tradycyjną spowiedź wielkanocną, przynajmniej raz w roku starają się przystąpić do tego sakramentu pojednania w okresie przed Wielkanocą albo po Wielkanocy. Zresztą o tym też pewnie spróbujemy powiedzieć sobie jeszcze w czasie naszej audycji, ale oczywiście dlatego ten kontekst, by poruszyć temat spowiedzi i trudności związanych z korzystaniem ze spowiedzi, jest, wydaje mi się, że bardzo odpowiedni, choć te pytania pojawiają się nie tylko przy okazji Wielkiego Postu, ale w ciągu całego roku. Najpierw takie podstawowe pytanie, które zadała kiedyś pewna Anna na jednym z forów internetowych. Dlaczego człowiek grzeszy? Dlaczego wciąż ulega pokusom, choć chce opowiedzieć się po stronie dobra? Czemu jest tak straszliwie zdeterminowany, że nie ma nadziei? Dlaczego grzech pierworodny powoduje, że wciąż grzeszyć muszę? I choćbym nie chciała, nigdy nie oderwę się od grzechu, bo jest on tak silnie wpisany w ludzką naturę. Jaki sens ma zatem walka z góry spisana na porażkę? I może takie od razu drugie pytanie z tym związane, czy jest sens w takim razie korzystać z sakramentu pojednania, skoro widzę, że no nie za wiele się zmienia na lepsze w moim życiu i widzę, że wciąż upadam, że wciąż popełniam te same grzechy.
Ojcze Piotrze, widzę, że od początku chcesz mnie sprowokować, więc zanim dojdę do twojej prowokacji, to może chciałbym zwrócić uwagę, rzeczywiście kontekst jest bardzo, bardzo pozytywny, żeby na ten temat porozmawiać i mamy nadzieję, że zaraz też z młodymi ludźmi podyskutujemy, też na ile potrafimy, pomożemy, ale też i wzajemnie może się uwrażliwimy. Ojcze Święty właśnie przed właściwie rozpoczęciem okresu Wielkiego Postu bardzo nas zachęcał, byśmy w nadchodzącym Wielkim Poście nade wszystko zadbali o uczęszczanie do sakramentu pojednania, a właściwie w pierwszym już orędziu wprost, pamiętamy też przez telewizję Trwam transmitowaną Eucharystię, też to był szczególny moment modlitwy i z obrzędem posypania głów popiołem. Tam usłyszeliśmy, jak bardzo Ojciec Święty zachęcał do różnych pokut, ale zachęciłbyśmy często korzystali z sakramentu pojednania, czyli nie przynajmniej raz.
A ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że jak odbywały się te tradycyjne spotkania z młodzieżą przed Niedzielą Palmową Ojca Świętego Benedykta XVI, oczywiście Jan Paweł II, to była kontynuacja tej tradycji, którą Jan Paweł II wprowadził, ale Ojciec Święty Benedykt XVI wprowadził jeszcze jeden element. Zrobił to spotkanie w formie nabożeństwa pokutnego i w pewnym momencie sam siadł do konfesjonału i wszyscy księża, którzy tam byli, siedli po wszystkich konfesjonałach Bazyliki Świętego Piotra i po prostu spowiadali młodzież, która przyszła na to spotkanie, młodzież diecezji rzymskiej.
Tak, doskonale, ojcze, to właśnie w ubiegłym roku, jeżeli sobie dobrze przypominam, to było 13 marca w czwartek, właśnie w ramach też przygotowań do niejako do 23 Dnia Światowego Młodzieży, zostało dla diecezji i Rzymu zorganizowane to nabożeństwo właśnie pokutne. W kontekście właśnie tego spotkania, by w radości się spotkać jako ludzie, którzy są wolni dla radości. I teraz, jeżeli już mogę iść dalej. Ojcze Piotrze, myślę z racji też młodych ludzi, którzy nas słuchają. Tutaj została podana wypowiedź internetowa pani Ani. Ja myślę, że jednak zanim człowiek tak naprawdę zacznie się przerażać grzechem, to w pierwszym jednak rzędzie powinien zauważyć to, co jest ogromnie pozytywne, to, co jest Bożym darem. Im bardziej na ten świat patrzymy Bożymi oczyma, widzimy rzeczywistość dobra, to dopiero w kontekście tych darów Bożych zauważamy grzech, więc nie grzech jest pierwszym, który tak naprawdę postrzegamy w życiu, ale właśnie najpierw trzeba nam mieć takie oczy i takie serce, które postrzega właśnie dobro i w kontekście tego światła dopiero człowiek może zobaczyć, że rzeczywiście jest słabą istotą, ale od początku wiemy, skoro odkrywamy nieustannie po Chrzcie Świętym, że jesteśmy zanurzeni w kimś, kto już zwyciężył zło, nieustannie do tego światła zbliżając się, widzimy, że ktoś już wziął na siebie też ciężar naszego grzechu.
A więc rozpoczynamy od spojrzenia na Boga, bogatego w miłosierdzie, prawda? I to jest to, ten punkt startu. Czujemy się niegodni, czujemy się grzeszni, słabi i tak dalej, ale jest On, który zawsze z tym swoim miłosierdziem wychodzi naprzeciw człowiekowi. I tak chyba to jest klucz w ogóle do zrozumienia sensu tajemnicy sakramentu pojednania.
Tak, ojcze, myślę, że to jest też w naszej tradycji alfonsjańskiej. Może naszym młodym słuchaczom warto przypomnieć, że święty Alfons Liguori, założyciel redemptorystów, jest też w kościele oficjalnie uznany za patrona moralistów i spowiedników. Tu już ojciec Piotr wspomniał. Człowiek, który właściwie poprzez 40-letnią praktykę jako rekolekcjonista i misjonarz, on dopiero się tak naprawdę odważył pisać na problemy moralne, a nawet dla seminarzystów, dla kleryków, pierwszych redemptorystów, sam napisał książkę. To była pierwsza jego inspiracja, ponieważ to tak ogromnie ważne uważał, ponieważ brak odpowiednich też pomocy z zakresu etyki, z zakresu problemów moralnych ówczesnych ludzi, sprawiało jego zdaniem, że ludzie idą na potępienie, a przecież kapłani są po to, żeby ludziom dać środki do zbawienia i tym pierwszym takim bardzo radykalnym, fundamentalnym narzędziem, które służy do zbawienia, to jest sakrament pojednania, który też on bardzo nowocześnie rozumiał, bardzo zgodnie ze współczesną też teologią.
Krótka przerwa muzyczna i zaraz dalej rozmawiamy. Sakrament pojednania jako znak miłosierdzia Bożego, Boga, który chce człowiekowi przebaczać grzechy, który chce go ogarniać swoim miłosierdziem, chce go na nowo przyjmować, obdarzać swoim szczęściem. Skąd więc lęk u człowieka? I właściwie wielu ludzi ma ten problem, że spowiedź budzi u nich jakieś duże opory i mają trudności związane z pokonaniem lęku. Jest to czasem taki bardzo ludzki, zwykły lęk, z którym sobie nie mogą poradzić i nie potrafią sobie, jak to sobie wytłumaczyć? Właściwie czy ta spowiedź musi zawsze być związana z jakąś doświadczeniem traumatycznym, takim bardzo jakimś stresującym, czy też może być doświadczeniem pięknym, radosnym?
Ojcze Piotrze, myślę, że poczucie winy, bo grzech, jeżeli wyczuwamy, że w naszym życiu zdarzyły się grzechy, to jednak mamy to poczucie winy. Właśnie grzech powoduje u ludzi wrażliwych, szczególnie wrażliwych na dobro, na piękno, na to, co Pan Bóg objawia w ludzkich sumieniach i siebie samego, sobą samym nas wypełnia, to jednak człowiek widzi, że tu jest pewien zgrzyt i z tego powodu czuje pewnego rodzaju ból, bo chciałby inaczej żyć, chciałby niejako Panu Bogu odpowiadać nieustannie, jednak bardzo tak pozytywnie.
To się wiąże też ze zwykłym ludzkim wstydem, prawda? Po prostu wstydzimy się z tego, że nie jesteśmy tacy, jakbyśmy chcieli być nawet.
O właśnie, druga myśl, która mi się zrodziła, to co ty teraz, Ojcze Piotrze, powiedziałeś, mianowicie to, że się tak boimy, bo my jednak nie do końca chcemy zaakceptować, że my jesteśmy momentami też niedobrze, że jednak popełniamy też błędy. Człowiek jednak chciałby nawet przed sobą mieć taki doskonały obraz, jaki to jest dobry, szczególnie może w zestawieniu z innymi, prawda? A tutaj jednak nieustannie jesteśmy do raportu, przepraszam, że tak się wyrażę, wezwani być siebie określić. I jaki jestem jako człowiek? Jaka jest prawda o mnie samym? I w momencie, kiedy widzę obiektywnie, przynajmniej też mi tak sumienie podpowiada, że nie do końca żyję w prawdzie, jest to pewien dyskomfort też ducha, ale też i naszej psychiki. I stąd może jest taki lęk. A się okazuje, że jeżeli nawet będziemy bazować na naszym doświadczeniu, a już nie powiem też i co nam podpowiada Ewangelia, że naprawdę jest więcej radości w Królestwie Bożym z racji jednego człowieka, który się nawraca, aniżeli z 99 sprawiedliwych. I chyba jest to doświadczenie. I nas, kapłanów, my też odczuwamy, jak każdy, radość, kiedy, że tak powiem, w sakramencie pojednania pozwalamy, aby Bóg swoim w miłosierdziu odebrał to, by zabrał ten ciężar, bo grzech jest zawsze ciężarem, żeby to zabrał. Święty Alfons uważał zawsze grzech za pewnego rodzaju chorobę, więc też otrzymujemy tą medycynę, prawda? Czyli przebaczenie, które wypływa z miłosierdzia Bożego. Człowiek, jak jest uleczony, tak jakby wracał do tego pierwotnego, dobrego stworzenia, no to też czuje tę pierwotną harmonię radości i dziękczynienia Panu Bogu, że wszystko dobrze stworzył. Więc ja myślę, że o tym musimy sobie nieustannie mówić. Może nie do końca uda się nam wyeliminować pewnego rodzaju też i lęki, obawy, ale nawet wrócić do tego doświadczenia. Warto się przemóc, aby poczuć radość człowieka, któremu przebaczono, którego spotkało to uleczenie ze strony Jezusa, który nas przyjmuje. I to nas powinno podtrzymywać, by ten stan radości naprawdę przedłużać w życiu poprzez wierność Panu Bogu.
Proszę Ojca, teraz pytanie takie trochę historyczne i formalne, ale które czasem stawiają młodzi ludzie. Mianowicie, podobno apostołowie nigdy się nie spowiadali, podobno nawet święty Augustyn nie chodził do spowiedzi, podobno i również uczniowie apostołów też jeszcze do spowiedzi świętej nie przystępowali. A więc kiedy ten sakrament pokuty właściwie się narodził i od kiedy my mamy spowiadać się w takiej formie, jak to jest w tej chwili praktykowane, a więc na ucho do księdza. Ktoś postawił takie pytanie, w którym miejscu w Piśmie Świętym jest napisane, że człowiek musi wyznawać grzechy na ucho i dlaczego w innych religiach chrześcijańskich jest inaczej?
Proszę Ojca, myślę, że na drodze chrześcijańskiej ascezy widzimy, jak Pan Bóg może rzeczywiście bezpośrednio kierować duszami i w sposób przekraczający zwyczajne też pośrednictwo sakramentalne, chociaż to jest zawsze nadzwyczajne, ale nie wyklucza to wcale konieczności korzystania z sakramentu pokuty ani podporządkowania charyzmatów władzy hierarchii. Myślę tutaj, kojarzę sobie świętego Pawła, który mówił, tak ustanowił Bóg w Kościele. Pamiętamy, najpierw apostołów, potem proroków, nauczycieli i tak dalej, więc w Kościele te dwa porządki należały i to właśnie, już powołując się na samego Jezusa, wiemy, że źródło każdego charyzmatu jest w Nim. To On potwierdził jakby w sposób najbardziej uroczysty, niezastąpioną rolę dla życia łaski, sakrament pokuty, i to są wszystkim przecież nam znane słowa, które wypowiedział do apostołów i ich następców: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To po prostu tu fundament bezdyskusyjny jest. Oczywiście praktyka odpuszczania grzechów była różna. Wiemy, że w pierwotnym Kościele wyznawanie grzechów było nawet publiczne, ale wiemy, że to z czasem też rodziło pewne problemy. I dlatego praktyka Kościoła w następnych wiekach sprawiła, że Kościół zaakceptował i uznał jako jedyną praktycznie, oprócz tych nadzwyczajnych, o których też możemy powiedzieć, że są formy rozgrzeszenia ogólnego, ale to jest tylko w drodze wyjątku. I tutaj właśnie mamy, w tym wypadku mamy często też i nadużycia.
Ale było też takie przekonanie o jednorazowej możliwości przystąpienia do sakramentu pokuty.
Tak. To też prawda, że to było takie przekonanie, które też było powodem ogromnego cierpienia, ponieważ gdzieś to, przyznam się, że ja dokładnie nie przestudiowałem tych momentów, ale trzeba powiedzieć, że to było powodem, z racji, że gdzieś taka praktyka w niektórych wspólnotach Kościoła została, no, wypracowano. Więc ludzie żyli tą świadomością, że praktycznie mogą raz się wyspowiadać, a potem już praktycznie dopiero moment śmierci, w niebezpieczeństwie śmierci.
Odkładali tę spowiedź na ostatnią chwilę życia, prawda?
Dokładnie.
Albo nawet chrzest, prawda? Niektórzy.
Tak, no, szczególnie chrzest, żeby kiedy przyjdzie moment, zostali oczyszczeni automatycznie i prosto do nieba.
A odnośnie tego, że w innych religiach chrześcijańskich jest trochę inna praktyka?
Proszę Ojca, temat właśnie niejako pojednania, temat grzechu pojawia się rzeczywiście też w innych religiach, co by jednak też, co by potwierdzało, że w człowieku jest taka ogromna potrzeba niejako bycia uleczonym, bycia pojednanym. Człowiek jednak nie tylko w chrześcijaństwie, ale też czuje ogromny ból, kiedy nie żyje zgodnie ze swoim sumieniem. Ale ta praktyka jest tylko w
Kościele. Doprecyzuję właśnie, bo ta praktyka jest tylko w Kościele katolickim. Natomiast ktoś tak właśnie sformułował to pytanie, a to przecież powiedzmy bardzo wyraźnie, nie ma religii chrześcijańskich, tylko jest jedna religia chrześcijańska. Natomiast są różne wyznania chrześcijańskie. Są katolicy, są prawosławni, są protestanci. I w prawosławiu również jest spowiedź uszna, prawda, indywidualna. Natomiast inaczej to wygląda w kościele protestanckim, który na skutek reformy zrezygnował w ogóle z wielu sakramentów, udzielania sakramentów, co wielu dzisiaj ludzi, członków tych kościołów protestanckich przyjmuje z pewnym smutkiem, bo brakuje im często takiej właśnie możliwości zjednania się z Panem Bogiem, jaką jest sakrament pojednania przez spowiedź indywidualną, ale tamta forma wyznawania i odpuszczania grzechów jest trochę inaczej, prawda? Zorganizowana jest to wspólne wyznanie, prawda, swojej grzeszności i jakieś indywidualne po prostu załatwianie sprawy z Panem Bogiem przez żal. Natomiast w Kościele katolickim tak to po prostu przyjmujemy, że istnieje sakrament ustanowiony przez Chrystusa, prawda?
Ojcze Piotrze, ja tam rzeczywiście nie do końca zrozumiałem. Osoba, która pisała, co rozumie, pisząc religię, bo myślałem, że rzeczywiście miała na myśli, że poza Kościołem katolickim, prawda, jak ten problem jest ustawiony w innych religiach, ale oczywiście to dotyczy tylko Kościoła katolickiego. A tam możemy mówić o pewnym psychologicznym aspekcie poczucia winy i też potrzebie zadośćuczynienia popełnionym grzechom, żeby pewnego rodzaju też i wyzwolenie w duszy przeżyć.
Inne wątpliwości, które często pojawiają się u młodych ludzi, to są wątpliwości dotyczące osoby spowiednika. Dlaczego muszę spowiadać się przed drugim człowiekiem? Przecież ten, który jest w konfesjonale, jest też człowiekiem. Czy dlaczego właśnie taka forma sprawowania sakramentu pojednania?
Proszę Ojca Piotra, myślę, że zawsze te pytania pewnie powstawały dla ludzi, którzy po prostu nie kierują się wiarą, którzy nie widzą w kapłanie jako rzeczywiście zastępcy Chrystusa, jako kogoś, kto jest przedstawicielem kościoła hierarchicznego i temu kościołowi właśnie Chrystus przekazał właśnie tę szczególną posługę jednania ludzi poprzez, czy w sakramencie pojednania. Tu bym od razu dodał, myślę, że Kościół zdawał sobie sprawę, że od strony psychologicznej może to być pewna trudność i dlatego jest to ten sakrament, w tym sakramencie kapłan jest zobowiązany do pełnej tajemnicy, czyli nie może absolutnie zdradzić niczego, nawet pośrednio nie wolno mu niczego zdradzać w tym kontekście, więc to zabezpieczenie Kościoła w pewnym, przepraszam, że może tutaj posłużyłem się aspektem takim kanonicznym, ale ono już nam podpowiada, że to jest coś ogromnie delikatnego w Kościele i jeżeli kapłan, który został szczególnie wyzwany, by sprawować, bo jednym z tych elementów posługi kapłańskiej to jest sprawowanie sakramentów świętych, w tym sakrament pojednania, gdzie są przedłużeniem działania Bożego Miłosierdzia, a w tym sakramencie szczególnie, i dlatego na bazie swojej misji robi to z ogromną delikatnością, ale też kierując się prawem, które obowiązuje w Kościele, a zabezpiecza pełną tajemnicę.
Dlatego może ten przystępujący do sakramentu pojednania czuć się bezpieczny i może śmiało mówić o swoich grzechach, chociaż musi mieć zawsze świadomość, że rzeczywiście ten kapłan jest znakiem dla niego, narzędziem, prawda, tego Bożego miłosierdzia, a swoje grzechy wyznaje w gruncie rzeczy przed tym, który odpuszcza grzechy, a tym jedynym jest Pan Bóg, prawda, który mu to miłosierdzie okazuje. Natomiast...
Ojcze, jeżeli mogę w tym też jeszcze momencie, bo chociażby chciałbym się odnieść czasami do telefonów, które też mamy w Radio Maryja. Mianowicie obowiązuje tajemnica spowiedzi kapłana, to jest rzecz oczywista i wiemy, że mamy nawet męczenników, bo w historii Kościoła były takie momenty, że szczególnie władcy chcieli i po prostu niejako wymóc na kapłanach, żeby zdradzili pewne tajemnice, bo jakieś wiadomości im były potrzebne. Więc wiemy, że akurat Nepomucen Neumann jest to ten męczennik, który właśnie za to, że nie chciał zdradzić tajemnicy spowiedzi, poniósł śmierć męczeńską. Ale też jest ważne, że penitent nie jest zobowiązany do tajemnicy, ale jest zobowiązany do sekretu. I
a
dlatego
dyskrecji.
Do pewnej dyskrecji. I dlatego taka uwaga, że o tajemnicy sakramentu pojednania powinniśmy raczej w ogóle ten temat unikać, szczególnie przy rozmowach na antenie Radia Maryja, czy nawet w naszych rozmowach, takich prywatnych. Jest to coś bardzo świętego, co się dokonuje między kapłanem a penitentem. Obydwaj uczestniczą naprawdę w tajemnicy wylewania się Bożej łaski, miłosierdzia. Jednej i drugiej osobie się udziela. To jest celebracja sakramentu, prawda, pojednania, celebracja sakramentu miłosierdzia. I nie powinniśmy nadużywać, bo jakbyśmy lekko umniejszali też świętość tego momentu, sakralność sakramentu pojednania.
A propos jeszcze tej tajemnicy spowiedzi, pewna osoba ma wątpliwość, czy konieczne na spowiedzi jest tylko podanie grzechów, a ona czuje potrzeby porozmawiania z księdzem na różne tematy, wyjaśnienia pewnych spraw, pewnych swoich wątpliwości i czy to także jest objęte tajemnicą sakramentu pojednania.
Więc proszę ojca Piotra, też jako kapłan możemy sobie tu wzajemnie też i pomagać, prawda? Ale oczywiście cokolwiek w sakramencie pojednania nie tylko jesteśmy zobowiązani, żeby i tylko grzechy wypowiedzieć, prawda? Szczególnie oczywiście chodzi o grzechy nade wszystko ciężkie, które popełniliśmy od ostatniej spowiedzi, ale jest też bardzo często dobrze może i przedstawić kontekst, bo kapłan może wtedy może łatwiej podpowiedzieć. Może wtedy też będzie miał więcej światła, bo wiemy, kapłan to nie odpowiada mechanicznie, automatycznie na przedstawione zagadnienia grzechu, sytuacji. Po prostu też wiemy, że sakrament pojednania niejako wtopiony jest w klimat też modlitwy. Wiemy, że wszyscy się przygotowujemy do tego sakramentu pojednania. Kapłan, który idzie do konfesjonału czy przed sakramentem pojednania, też wzywa Ducha Świętego, by był z nim. Tak samo osoba, która pragnie się wyspowiadać, właśnie pragnie to najpierw poznać stan swojej duszy, stanąć w prawdzie. I też modlitwa jest ogromnie, ogromnie ważna w tym kontekście sakramentu pojednania. I wtedy łatwiej znaleźć może też odpowiedź, podpowiedź. Oczywiście Duch Święty prowadzi. Trudno mieć zawsze gotowe odpowiedzi na ludzkie problemy, na ludzki grzech.
Tu już weszliśmy w to, co jest treścią wyznania, prawda, na spowiedzi, dotknęliśmy troszkę tego tematu i niektóre osoby mają pytanie takie, czy ja się właściwie dobrze spowiadam, czy to, co mówię, w jaki sposób mówię przed kapłanem, czy to jest zadowalający, można powiedzieć, sposób takiej samooceny i rachunku sumienia i prezentacji takiej przed stanięcia w prawdzie przed kapłanem. Jak dobrze się przygotować do spowiedzi i z czego się właściwie spowiadać?
Właśnie tutaj w tym postawieniu pytania, właściwie już kilka jest pytań. Pierwsza rzecz, oczywiście człowiek, który ma zamiar pójść, aby niejako zanurzyć się w Bożym miłosierdziu, pragnie iść i nie powiem skorzystać, ile spotkać Chrystusa Przebaczającego w sakramencie pojednania, nade wszystko musi przygotować się do tego. Czyli tu powinien być czas, żeby przygotować, ale też i kiedy zobaczy, że w jego życiu jest dużo też i błędów i są wręcz grzechy, niekiedy są i ciężkie grzechy, warto po prostu doprowadzić siebie poprzez rachunek sumienia. Mówimy o rachunku sumienia. To jest ten moment przygotowawczy, czyli wglądam w moją duszę, przypatruję się, jak ten ostatni czas wyglądał. Od wielu, pewnie zaraz sobie też powiemy, jak te rachunki sumienia można robić, ale rachunek sumienia pomaga nam po prostu poznać prawdę o nas samych i ta prawda o nas, ona doprowadza, że jednak pragniemy się zmienić, ponieważ też żałujemy za grzech. I w takim nastawieniu też pokory, skruchy, idziemy do sakramentu pojednania, licząc na rzeczywiście działanie miłosierdzia Bożego w sakramencie pojednania i też ufając, że kapłan, który ma tę szczególną misję, też nam pomoże, jako ten, który w imieniu Chrystusa nas rozgrzesza. On też nam podpowie, jak wyjść z naszych może upadków, jak na drodze świętości dalej iść do przodu.
Tak, za chwilę powiemy o tych sposobach przygotowania się do sakramentu pojednania, ale skoro już powiedzieliśmy o tej zawartości, o tym, co ma być przedmiotem mojego wyznania na spowiedzi, powiedzieliśmy o tym, że są to przede wszystkim grzechy ciężkie, ale nie tylko ciężkie, również te, które w jakiś sposób obciążają nasze sumienie, no to pytanie również, w jaki sposób powinno się te grzechy przedstawić? Wiem, że dużo prościej wychodzi to mężczyznom, którzy po prostu to wyliczają, jak prawda, matematycznie czasem nawet, a trochę trudniej kobietom, które nawet skrępowane pewnym poczuciem wstydu próbują to ubrać bardzo tak, żeby ksiądz nie za bardzo zrozumiał, o co chodzi. I tak na przykład, no, zgrzeszyłam przeciwko przykazaniu piątemu, szóstemu, ósmemu, nawet tak czasami się to zdarza w takiej formie, żeby nie powiedzieć wprost. Potem pojawia się problem dopytywania, że ksiądz nie bardzo wie, o co tej osobie chodzi i właściwie w jaki sposób ten grzech popełniła przeciwko piątemu czy ósmemu przykazaniu, no bo wiadomo, że mogą być tutaj grzechy o różnym ciężarze gatunkowym, prawda? I wobec tego nie trzeba się dziwić, że pojawią się pytania w takiej sytuacji. Wobec tego, jak to wyznanie grzechów powinno wyglądać?
Proszę ojca, proszę młodych ludzi. No myślę, że pytanie jest, powiedzmy, skomplikowane, bo tu wiele odpowiedzi można dać. Wiemy, że jesteśmy może też i już wyuczeni. Od dziecka mamy pewnie swoje zasady.
Schematy
czasami. Swoje schematy. I niestety czasami to jest, że te schematy wyuczone z dzieciństwa czasami je aż w dojrzałym wieku, po dojrzały wiek po prostu je powtarzamy. A myślę, że w miarę też i dorastania, dojrzewania, szczególnie tego dojrzewania duchowego, powinniśmy też i niejako te formy wyznawania grzechu zmieniać. Dlatego ja bym w tym momencie chciał czy podpowiedzieć, czy w ramach też naszego tutaj wzajemnego dyskutowania i za chwilę też z naszymi słuchaczami drugimi. Jesteśmy przyzwyczajeni, przynajmniej w takiej tradycji też i naszej polskiej, że podstawą jest dekalog, prawda? To jest ta najbardziej prosta i powiedzmy, która jest bardzo dobra, ale niekoniecznie to jest jedyna forma też zobaczenia siebie, strony upadków, tylko idąc, że tak powiem, po poszczególnych przykazaniach.
To również forma przygotowania do spowiedzi, rachunku sumienia w oparciu o co, 10 prawda? Przykazań Bożych, prawda? Że, czy na przykład przykazanie pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, prawda? Myślę o tym, czy pewne sprawy, rzeczy, osoby, okoliczności nie stanęły w moim życiu w miejscu Pana Boga, prawda? Że Pan Bóg znalazł się gdzieś na marginesie mojego życia, że nie miałem dla Niego czasu, nie miałem odpowiedniego przestrzeni w moim życiu, a więc tutaj wchodzi w zakres tego przykazania i modlitwa, i moja wiara, i troska o rozwój wiary, i można powiedzieć mnóstwo całych tych zagadnień, prawda? Jeżeli tak w całej głębi sięgniemy do treści tego przykazania. Tak samo z każdym innym przykazaniem, prawda?
Ojcze Piotrze, ja myślę jeszcze taka ważna rzecz, bo ten temat rzeczywiście dopiero co zaczynamy rozwijać, ale jest po prostu chyba ogromnie ważne, bo przykładowo wspomniany przed chwilką sposób czynienia rachunku sumienia na podstawie dekalogu, no mamy często książeczki i sobie pomagamy, ale często jest tak, że idziemy do sakramentu pojednania i nie mamy żadnej książeczki, prawda? Więc musimy też w międzyczasie jakiś sposób wypracować. Każdy z nas jako świadomy katolik, chrześcijanin, powinienem też i swój sposób wypracować, w którym ja się też dobrze poczuję. I myślę tutaj, że nowe ordo, czy nowy porządek sakramentu pojednania wskazuje na coś bardzo ważnego. Tak naprawdę zalecane są w Kościele wspólnotowe nabożeństwa Słowa Bożego. Więc Słowo Boże w całości, nie tylko dekalog, dekalog jest też, prawda, Słowem Bożym, ale w całości na przykład czy osiem błogosławieństw, gdzie możemy się bardzo pozytywnie też zobaczyć siebie w tym ideale, który nam proponuje Jezus. Ale Słowo Boże rzeczywiście, ono oświetla nasze sumienia i może nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni jeszcze w naszej polskiej rzeczywistości Kościoła. A to jest, myślę, bardzo, bardzo dobra podpowiedź. Ale jeżeli nawet nie robimy tego wspólnotowo, nie zawsze, czasami są większe uroczystości, i to się robi, zapewne w wielu parafiach jest to i mogą też pewnie kapłani zabrać głosy w dyskusji i zapewne w wielu parafiach się to udaje. Ale nawet gdyby nie było, to jednak myślę, że jednym z takich piękniejszych momentów naszego przygotowania to jest to, że mam odwagę wziąć pismo do rąk i naprawdę ze spokojem czytając, medytować, zobaczyć siebie. Właściwie myśmy już się zagalopowali już do narzędzi, prawda? Ale jeszcze może to jest ogromnie ważne, bo ojciec Piotr, tu zacząłeś.
Tak, zapytałem o to jak, prawda? To znaczy jak się spowiadać i wydaje mi się, że tu jest istotna sprawa, żeby przede wszystkim spowiadać się szczerze, prawda? A więc mówić o tym, co mi w tej chwili moje sumienie dyktuje. Ono oczywiście ukształtowane we właściwy sposób, formowane nieustannie, jakoś również to Słowo Boże i nawet te podpowiedzi z postaci pytań różnych mogą mnie w pewien sposób prowokować do postawienia sobie pytań o to, jak moje życie aktualnie z Bogiem wygląda, prawda? I w ogóle moje życie chrześcijańskie. Ale muszę stanąć w prawdzie, prawda? Więc to pierwszy warunek to stanięcie w prawdzie i szczerość. Nawet jeśli to będzie niedoskonałe bardzo, że nie będę potrafił znaleźć jakichś pięknych słów, żeby to ubrać, ale przede wszystkim staję szczerze przed Bogiem.
Ojcze, myślę, to jest ogromnie trafna podpowiedź dla każdego słuchacza, który ma problem z sakramentem pojednania. Rzeczywiście, patrzcie, my bardzo często mówimy o sobie, ja jestem szczery. Ile osób właśnie o tym mówi? Ja jestem szczery. Się okazuje, kiedy przychodzi moment sakramentu pojednania, spowiedzi, to my po prostu mamy stracha. I wtedy rzeczywiście zaczynamy szukać pięknych słówek, żeby opisać stan naszej duszy. Nie, to jest właśnie...
Albo żeby się usprawiedliwić.
Albo się usprawiedliwić. No właśnie. Więc szczerość i odwaga. Ja myślę, to jest ogromnie, bo my, podobno Polacy są ogromnie odważni, więc też szczerość, ale i ogromna odwaga. Nie bać się, naprawdę nie bać się.
Ktoś tam mówił z młodych ludzi, że, no, że sobie tak mówi, jak miałeś odwagę zgrzeszyć, to teraz miej odwagę się do tego przyznać. Ale właśnie, czasem, tak jak już ojciec Zdzisław wspomniał wcześniej, mogą mieć istotne znaczenie okoliczności grzechu, prawda? To znaczy jego ciężar może na jego wagę wpływać w pewien sposób albo usprawiedliwiający, albo obciążający okoliczności.
Tak, to jest ogromnie ważne. Wiemy, że i też akurat święci ludzie, ale też nasz założyciel, święty Alfons Liguori, on bardzo dokładnie rozpatrywał każdy przypadek człowieka i dlatego rozumiemy, że każdy człowiek, każde sumienie to jest niepowtarzalna historia relacji człowieka z Panem Bogiem. Niepowtarzalna historia, która dokonała się w jednej osobie i dlatego tak ogromnie też i sam kapłan musi z pokorą do tego podejść, żeby rozeznać tę sytuację. I myślę, jeżeli spotyka się ze szczerością, i taką odwagą powiedzenia problemu, grzechu, jaki zaistniał, to też będzie jednoznacznie, znaczy jednoznacznie, na pewno będzie łatwiej znaleźć drogę wyjścia, czy podpowiedź znajdzie kapłan dla właśnie, dla tego, kto ze skruchą, pokorą wyznaje popełnione przez siebie winy.
Czy ważna jest liczba popełnionych grzechów? To znaczy, czy ona wpływa na wielkość, ciężar naszych grzechów? No to jest pytanie, które sobie też niektórzy stawiają. Niektórzy tak bardzo dosadnie biorą to, bo gdzieś tam usłyszeli, prawda, przy okazji przygotowania do pierwszej Komunii Świętej, że trzeba podać liczbę grzechów, że próbują policzyć, ile razy przekleli albo użyli jakiegoś brzydkiego słowa, prawda? I próbują. 1542 razy powiedziałem tak i tak, to już przesadzam, ale trochę tak to karykaturalnie wygląda, że ktoś rozumie bardzo tak dosłownie to, że trzeba podawać ścisłą liczbę popełnionych grzechów. Wydaje się, że to chyba nie całkiem o to chodzi.
Tak, proszę ojca, też ja takie pytania często spotykam. Ludzie pytają, jak jest tą liczbą. I rzeczywiście wiele osób z tego powodu może ma pewnego rodzaju, nazywamy to może i skrupułami. A oczywiście w ogóle w sakramencie pojednania nie tyle chodzi, bo powiedzmy, o tą stronę zewnętrzną, ale chodzi o to serce ludzkie, żeby rozpoznać, też wiemy, z jaką intencją człowiek. Czasami mamy grzechy bardzo poważne, ale człowiek naprawdę nie miał tej, czy to do końca świadomości, czy nie miał tej jasnej, sprecyzowanej woli popełnienia grzechu. A jednak wiemy, że grzech ciężki to jest grzech, to jest przeciwstawienie się relacji, przyjaźni z Panem Bogiem w materii poważnej, materii ciężkiej. Na pewno taką materią są, się mówi, dekalog, przekazania.
O to chodzi, więc tutaj liczba będzie bardzo istotna w takim wypadku, gdy ktoś raz na przykład dokonał na przykład zdrady małżeńskiej. No to jest też poważny grzech, prawda? Ale czym innym jest, jeżeli on go popełnia systematycznie, prawda? Ileś razy. To też jakoś widzimy tu pewną różnicę. Dlaczego ta liczba jest wtedy istotna? No, ta liczba będzie w tym sensie istotna, że jedno, prawda, jakiś nawet na przykład opuścił raz mszę świętą, niedzielną, z jakiegoś tam powodu, jeszcze próbuje, okazuje się, że w gruncie rzeczy grzechu nie było, bo na przykład był chory, miał temperaturę, prawda? No i formalnie nie był na mszy świętej niby, a w gruncie rzeczy nie było tutaj jego winy, a czym innym będzie, jeżeli tę mszę świętą systematycznie opuszczał, albo ileś razy, prawda?
Oczywiście. Zresztą Kościół też tu jasno podpowiada, tam gdzie jest grzech ciężki, czyli w materii poważnej, wtedy powinniśmy, jest obowiązkiem wyznać ilość grzechu, prawda? Mhm. Ale akcent naprawdę nie chodzi o tę
formalną
stronę, ale tak, o pewną postawę, którą chcemy wyznać przed Bogiem i żeby kapłan zrozumiał, jaka ta postawa jest i im bardziej jasno rozezna, tym będzie też łatwiej pomóc.
Częste pytanie. Grzech ciężki, grzech lekki.
No właśnie, jeżeli będziemy się bawić w matematykę, to po prostu będziemy akcent kłaść na ten podział grzech ciężki, grzech lekki, czy grzech śmiertelny, grzech powszedni. Mamy różnego rodzaju, prawda, podziały. Ale myślę, że dla ludzi, którzy pragną iść drogą do świętości, to właśnie nie tyle akcent, co jest grzechem ciężkim, a co jest lekkim, tylko powinni to ludzie, którzy nieustannie powinni po prostu starać się o tym, by to, co czują jako konkretne zadanie Boże, czyli mówimy o woli Bożej, żeby to pełnić. I wiemy dobrze, że czasami ktoś nie popełnia grzechów ciężkich, popełnia tylko grzechy lekkie, ale właśnie zatrzymał się w rozwoju duchowym, a w rozwoju duchowym mówi się, że ten, kto się zatrzymał, ten się cofa, prawda? Więc taka ogólna może tu właśnie uwaga, i że przy tym podziale nie tyle akcentować, gdzie się kończy granica grzechu ciężkiego i lekkiego, ale po prostu jest zasadnicza. Nie chcę nigdy przeciwko przyjaźni z Panem Bogiem. Nigdy nie chcę tej relacji z Bogiem zrywać jakąkolwiek niewiernością.
Wielu ludzi ma problem z tak zwanym żalem za grzechy. Powiadają, że nie bardzo wiedzą, na czym to ma polegać, jak on ma wzbudzić. Czy chodzi o wzbudzenie w sobie jakiegoś smutku i czy też jakiegoś wstydu, czy o co by chodziło w tym, z tym żalem za grzechy, bo wiedzą, że to jest jeden z istotnych warunków dobrej spowiedzi. Natomiast sami emocjonalnie nie zawsze to odczuwają tak jako taki prawdziwy żal.
Tak, rzecz jest też i w tym wypadku złożona z tego, co wiemy. Większość ludzi jednak, jeżeli stanie w prawdzie o sobie i zobaczy rzeczywiście, że wobec Boga, który tyle darów, tyloma darami obdarował każdego z nas, i ja wobec takiego Boga jestem kimś niewiernym, jestem niewdzięcznym, to nawet z natury naszej też i ludzkiej psychologii, to jednak gdzieś jakiś dyskomfort powinien człowiek poczuć. Jest, myślę, nie jest rzeczą złą, jeżeli rzeczywiście mamy ten smutek nawet taki uczuciowy, że obraziliśmy Boga, bo wtedy jest może nam i łatwiej przepraszać. Ale myślę, że można nawet i prosić o taki smutek, który nam pomaga się mobilizować. Wiemy, że jest taki formularz, był kiedyś formularz mszy świętej właśnie o dar łez. O dar łez właśnie w tym sensie, byśmy umieli też żałować, nawet uczuciem, jakby zadośćuczynić Panu Bogu za te zdrady, bo grzech jest zdradą tej przyjaźni. Bo Bóg swoją miłość jest nieodwołalną, ma miłość wobec nas. To człowiek tylko, że tak powiem, zrywa to przymierze. Bóg nigdy.
Proszę Ojca, czy ktoś przystępujący do sakramentu pojednania szczerze może obawiać się tego, że nie dostanie rozgrzeszenia?
Proszę Ojca, nigdy nie wolno przystąpić do sakramentu pojednania z obawą, czy zostanie mi odpuszczone, czy nie. Ja po prostu, tak jak sumienie mi podpowiada, jeżeli mam to pragnienie pojednania z Panem Bogiem, mam bardzo szczery i oczywiście też istnieją warunki zewnętrzne. Jeśli istnieją warunki, bo rozumiemy, mogą zaistnieć warunki, w których ja już z góry wiem, że nie mogę otrzymać rozgrzeszenia.
Otóż to właśnie, kiedy możemy nie otrzymać rozgrzeszenia? Jakie to warunki mogą być?
Nie chciałbym tu teoretycznie zmyślać, nie chcę wchodzić chociażby w sprawy kazusów małżeńskich, ale chociażby powiem o takiej sprawie. Jeżeli człowiek przystępuje do sakramentu pojednania i nie ma zamiaru rezygnować z okoliczności, w której się znajduje, a niektóre osoby znajdują się permanentnie w okoliczności grzechu, czyli nie zmienią sytuacji, to właściwie to będzie formalność. Wrócą i po prostu z racji słabości ludzkiej dalej będą popełniać te grzechy.
Czyli nie spełniają tego warunku mocne postanowienie poprawy, prawda, że postanawiam zmienić moje życie. A więc na przykład ktoś po prostu mówi, nie przebaczę do grobowej deski, prawda, nie zapomnę temu mojemu sąsiadowi, po prostu nienawidzę go i go mu nie przebaczę, prawda, nosi w swoim sercu nienawiść do człowieka. Taki człowiek nie może liczyć na Boże miłosierdzie, który nie potrafi, znaczy może, bo to czasem są różne emocje, prawda, które są, ale który nie potrafi zdobyć się na akt przebaczenia człowiekowi.
Tak, ojcze, to myślę, dziękuję też za podanie następnego przykładu, gdzie człowiek uporczywie trwa w tej swojej postawie egoizmu, prawda, że nie chce się poddać, chociażby też w dzisiejszej Ewangelii mieliśmy taką sytuację i w rozmowach z ludźmi bardzo często nawet się mówi, że Pan Bóg niesprawiedliwy, kiedy jest mowa, idę, kiedy pragnę złożyć dar i przed ołtarzem sobie przypomnę, że brat ma przeciwko mnie coś, czyli gdzieś jest ktoś, kto ma przeciwko mnie, nie ja, to powinienem ten dar zostawić i pójść pojednać się z bratem. Myślę, że Jezus to wyraźnie sugeruje, jaka jest postawa, jaka powinna być postawa każdego człowieka, który pragnie się pojednać szczerze i prawdziwie.
Ojciec nie chciał dotykać tych problemów małżeńskich, ale tylko wspomnijmy, że, bo tutaj ludzie nie bardzo rozumieją, że no ktoś, kto żyje w powtórnym związku niesakramentalnym, nie może przystępować do Komunii Świętej. Dlaczego? Dlatego, że on jest niezdolny przyjąć przebaczenie, rozgrzeszenie, chociażby ksiądz, nie wiem, jak stawał na uszach i próbował mu to rozgrzeszenie udzielić, to on nie jest w stanie go przyjąć, bo jest w sytuacji, w której po prostu nie zamierza nic zmienić na lepsze, żyje w okoliczności grzechu, prawda?
Tak, tylko myślę, czy Piotrze, tu jest też ogromnie ważna sprawa, mianowicie nie może korzystać w taki sposób, jak sakrament pojednania wskazuje, ale Boża łaska przecież na inne sposoby jest udzielana.
Czyli nie jest przekreślony, nie jest wyrzucony z kościoła.
Tak? Nie jest wyrzucony. Może musi niejako też to Boże leczenie łaską dokonywać, ale musi uznać, że akurat też z racji też i godności tego sakramentu, który też Kościół konkretne też warunki, prawda, stawia i musimy je uszanować. Ale jest jeszcze tyle innych sposobów docierania Bożej łaski do naszych serc.
Tak, a ja dotknę jednak problemu, o którym się ludzie boją mówić, ale ja go dotknę, bo według mnie jest to jeden z znowu dzisiaj dość rozpowszechnionych takich właśnie sytuacji, takich momentów, w których osoby nie wykazują woli zmiany, nawrócenia, poprawy swojej sytuacji. Mianowicie tak zwana kohabitacja, czyli zamieszkanie z drugą osobą przed ślubem pod jednym dachem. Na przykład studenci mieszkający ze sobą razem w akademiku, nie widzący w tym żadnego problemu przez całe miesiące. Często, no wiadomo, że jak to się przysłowiowo mówiło, różańca tylko tam nie odmawiają w tym akademiku. Może i odmawiają czasem, ale bardzo często żyją w sytuacji no, bezpośredniego, bardzo bliskiego kontaktu, a więc bezpośredniego narażania się również na grzech, prawda? Bo licho nie śpi, a człowiek nie worek cementu, jak to mówią. I wobec tego nie jest to chyba obojętne moralnie.
Ojcze Piotrze, bardzo dobrze, że o tym mówisz. To nie jest, żebyśmy to ukrywali. Tylko myślałem, że może też i poprzez telefony też te problemy zostaną poruszone. Ale sam słuchałem często audycję Radia Maryja, gdzie młodzi ludzie ten problem poruszali. I ogromnie cieszę, że jednak dużo młodych ludzi widzi tu problem. Owszem, zakrada się pewna moda, nazwijmy to moda, a nade wszystko brak wrażliwości na ten problem, że jednak to jest grzech, to jest grzech. I tutaj też, myślę, Kościół żadnych zwolnień nie będzie dawał. Ewangelia jest bardzo klarowna.
I to nie jest tak, że nie chodzi, ksiądz nas zrozumie, bo my tak no, fajnie, prawda, i taniej płacimy za stancję albo coś tam. To nie jest żadne usprawiedliwienie i jeżeli nie ma po stronie tego człowieka woli tego, żeby tę sytuację zmienić, to on nie jest zdolny przyjąć rozgrzeszenie sakramentalne.
Tak, musi być jasna poprawa, a przy tej okazji myślę, że no, powinniśmy też przy okresie też Wielkiego Postu sobie uświadomić właśnie na ile jesteśmy w stanie szczerze zmienić nasze życie, nie kierując się żadnymi innymi właśnie też względami. Tu ojciec już Piotr podpowiada, są pewnego rodzaju czasami tłumaczenia ekonomiczne. I tak na przykład na Zachodzie wiele osób z racji ekonomicznych na przykład wystąpiło z Kościoła, prawda? Więc a znamy historię i osobiście znam dramaty ludzi, którzy po latach, i to są też Polacy, którzy na Zachód wyjechali, jaki dramat potem, po iluś latach, czasami o bardzo wielu latach, jednak przychodzą i ogromnie cierpią z tego powodu, że z racji jakiegoś tam naprawdę niedużego procentu pieniążków, oni po prostu wypisali się z Kościoła, ten zewnętrzny znak właściwie apostazji Kościoła, odejście od Kościoła, prawda?
No i tak, i to jest też okoliczność taka, w której ten ktoś przystąpić do sakramentu pojednania nie może, prawda, jeżeli się wyłączył z Kościoła w ogóle. Oczywiście, no póki nie ureguluje tych spraw. Ale wróćmy do tego momentu, przy którym mówiliśmy o tym, że mogą istnieć okoliczności, w których ktoś nie może przyjąć rozgrzeszenia. Ale czy są takie grzechy, z których ksiądz nie może rozgrzeszyć?
Czy są grzechy, z których nie może kapłan rozgrzeszyć? Grzechy zapewne takie są. Rozmawialiśmy chociażby w związkach pozasakramentalnych, prawda? Więc tutaj...
Ale myślę o ciężarze, prawda, grzechu, że jest to tak, prawda, poważnym grzech, do którego rozgrzeszenia władzę ma ktoś inny niż ten kapłan.
A tu, ojcze Piotrze, więc oczywiście ty już właściwie znasz odpowiedź, może spokojnie, ale tak, drodzy słuchacze, są grzechy pewne, poprzez które człowiek już pada w rodzaju kary kościelne, i dopiero Stolica Święta, czyli Ojciec Święty, może zwolnić, ale te grzechy się przedstawia kapłanowi i to kapłan już podpowie, jak powinno dalszy proces następować. To są ogromnie bolesne sprawy, ale chociażby jesteśmy chociażby zasmuceni ostatnim faktem zamordowania kapłana Tadeusza w diecezji drohiczyńskiej. Drodzy, to dodatkowo my zaczynamy się przyzwyczajać. I właśnie ja sam patrzyłem do internetu, czy młodzi ludzie, czy w ogóle ludzie opisują ten dramat, czy to ich rusza. Wydaje się, że już jesteśmy przyzwyczajeni, ale morderstwo kapłana ma jeszcze dodatkowy ten element. Jednak ktoś, kiedyś to było obwarowane szczególną karą, dalej jest to podlega karze kościelnej, ale to ma jeszcze dodatkową jakby złośliwość, kiedy ludzie rzucają się na życie kapłana.
Mam jeszcze mnóstwo pytań, ale chcemy teraz już koniecznie dopuścić do głosu naszych młodych przyjaciół. Zapraszamy bardzo serdecznie. Oczywiście przypominamy, że to jest audycja dla młodzieży, a więc przede wszystkim telefony od młodzieży odbieramy. Starszych po prostu będziemy wyłączać. 655-23-55 dla młodych z północy Polski, 655-23-56 dla młodych z południa kraju, dla zagranicy, 655-23-33 i 655-23-66, kierunkowy 056. Ojciec Andrzej Lemierz, jezuita z Bydgoszczy, wraz z młodzieżą pozdrawia nas bardzo serdecznie. Odwzajemniamy pozdrowienia, dziękujemy.
Przez niestety ciemną dolinę, chucpę, paździerz i popelinę, belkę w oku i kamień w ręku, ja ciągle idę, choć nie jest lekko. Niech sobie mówią, co chcą, co siedzi, ja dzisiaj idę do spowiedzi. Niech sobie mówią, co chcą, co siedzi, ja dzisiaj idę. Przez smołę, co bardzo do rąk się lepi, i lustro, a w lustrze widać wszystkie grzechy. Bielmo na oku, kaktus na ręce, ja idę, by stanąć w kolejce. Na własną prośbę i sam tak chciałem, mogłem nie zrobić, a wykonałem. Więc iść już trzeba, nie ma co gadać, by duszę umyć i dać się zbawić. Niech sobie mówią, co chcą, sąsiedzi, ja dzisiaj idę do spowiedzi. Niech sobie mówią, co chcą, sąsiedzi, ja dzisiaj idę.
I już telefon mamy, prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Przede wszystkim pozdrawiam ojca i wszystkich w studiu. Dziękuję za piękne słowo, mądry temat. Chciałem pochwalić się tak króciutko. Pewnego razu właśnie, jak to było w spowiedzi, kiedy byłem i do dzisiaj
a
właśnie...
A mówi Mirek z Warszawy, tak?
Tak, z Warszawy. I tak mówię tak. Pan Jezus powiedział, że to ja sam jestem w konfesjonale, ja sam się zakrywam kapłanem. Ty widzisz kapłana, ale to jestem ja. No i tak właśnie wierzę w to bardzo i pewnego razu idę sobie do spowiedzi i tak wyznaję grzechy, tak sobie myślę, Boże, dzisiaj taką pokutę będę miał, że tak, pewno jakoś wielką. No i tak właśnie po każdej spowiedzi mówię do kapłana, proszę o wielką pokutę, bo zasłużyłem. No i pewnego razu właśnie kapłan mówi do mnie, idź i nie grzesz więcej, na pokutę nie zasłużyłeś. A ja czasem myślę, nie jak to możliwe, mówię, ale ja proszę o pokutę. A on mówi, nie, niczego nie zasłużyłeś. Piękne to było dla mnie takie piękne przeżycie i ta cała msza święta, taki byłem szczęśliwy, mówię, panie, to ja nie zasłużyłem na pokutę, pięknie, pięknie. A taki byłem w stresie, myślałem, o, na pewno jakaś pokuta będzie to wielka, za jakieś grzechy. No jednak nie zasłużyłem. A drugim razem, takie jeszcze jedno wydarzenie, idę do spowiedzi właśnie i tak sobie myślę, no to dzisiaj będzie pokuta wielka. I tak proszę właśnie też po spowiedzi o pokutę, tak mówię do kapłana, proszę o wielką pokutę. A on mówi do mnie, to ty człowieku sobie nagrobiłeś tych grzechów, ty zasłużyłeś na pokutę, więc ty sam sobie ją zadaj. Tak sobie myślę, ja sam? Tak, ty sam. No i tam zostałem rozgrzeszenie. Piękne to było. To było takie piękne, że ja sam właśnie, to takie, nie wiem, jak tych słów użyć, żeby to tak wychwalić, ale to jest jednak takie piękne. No a to, że kapłan właśnie jest wielkim darem dla nas, i że to sam Jezus przebacza nam, tylko się kapłanem zasłania, to jest wielkie i piękne i my szanujmy kapłanów i tak, módlmy się za nich, zwłaszcza za polskich kapłanów w ojczyźnie, w świecie.
Mirku, dzięki ci serdecznie.
Sam Pan Bóg przebacza. Chciałem podziękować i dziękuję. Wszystkich pozdrawiam.
Pozdrawiamy.
I tych, którzy dzisiaj pracują, bo właśnie pracujemy do rana i słuchamy Radia Maryja. Dziękuję z Panem Bogiem.
Wszystkiego dobrego z Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie.
Z Panem Bogiem.
No właśnie, to już właściwie Mirek dotknął problemu tak zwanego zadośćuczynienia i pokuty nadanej. Czasami, no oczywiście te pokuty są bardzo symboliczne. Może ten ksiądz, który Mirka spowiadał, uznał, że no te jakieś tam jego starania i akty, które wcześniej spełnił, są właściwie już zadośćuczynieniem i jakoś nie zadawał jakiegoś specjalnego, dodatkowego aktu pokutnego, formalnego. Ale czasem to jest tak, że no my widzimy nieadekwatność tych, w stosunku do naszych grzechów, tych praktyk, czy tych jakiejś zadanej, tak zwanej pokuty, prawda, którą ksiądz nam daje. Właściwie trzeba sobie uświadomić to, że żadna pokuta nie jest w stanie sama z siebie dokonać ekspiacji, prawda, za popełnione przez nas grzechy. To znaczy, ona nigdy nie będzie współmierna z tym złem, które popełniliśmy przez swój grzech, ale ona jest potrzebnym aktem, który ma w pewien sposób jakoś zachęcić nas do tej drogi nawrócenia, pokuty, prawda? I dlatego myślę, że ta propozycja ze strony kapłana, że spróbuj ty sobie wybrać, prawda, żeby nie było tylko tak formalne, odmówisz to i załatwiona sprawa, pomyśl o tym, co wybierzesz, jaki sobie akt wybierzesz, prawda, żeby, który by cię będzie kosztował i który będzie ci drogą, pomocą do tego, żebyś mógł się nawrócić. Czasami taki eksperyment może trochę człowieka otrzeźwić, prawda, z takiego podejścia bardzo formalistycznego do spowiedzi.
Czy pierwszy dopowiedziałbym, rzeczywiście kapłan rozeznaje i pomaga, wskazując taki, a nie inny sposób zadośćuczynienia. Ale oczywiście my już, kiedy przychodzimy do sakramentu pojednania, podjęliśmy taką decyzję, to my już właściwie też mamy, skoro pragniemy się nawrócić, to pragniemy też zadośćuczynić i to może być sposób przez nas też dobrany, nie ograniczając się jedynie do tego sposobu zadośćuczynienia, na jaki wskazał nam spowiednik.
A propos jeszcze właśnie tych zadanej pokuty, czy mogę przystępować do komunii, tak pyta ktoś tam z młodych ludzi, jeżeli nie odprawiłem jeszcze pokuty?
Więc oczywiście może, ale jest tutaj konkretna też i sugestia. Kapłanowi należy zgłosić, że jeszcze nie odbyłem pokuty zadośćuczynienia z poprzedniej spowiedzi.
To mówimy o takiej sytuacji, kiedy ktoś przystępuje po raz kolejny, a nie w ciągu całego, no powiedzmy, miesiąca nie spełnił tej nałożonej na niego praktyki pokutnej, ale mówię o sytuacji, kiedy jest po spowiedzi, chce iść do Komunii Świętej, a ksiądz mu zadał coś takiego, którego on nie może w tej chwili spełnić jeszcze. I ludzie mają wątpliwość, czy może iść do Komunii Świętej, czy powinien najpierw spełnić
taki pokutę. Problem. oczywiście można spokojnie przystąpić w takim momencie.
Dlatego, że ta praktyka pokutna nie jest warunkiem, prawda?
Oczywiście, oczywiście.
Godnego przystąpienia do Komunii Świętej, ale oczywiście lepiej nie odkładać bardzo tej praktyki, bo potem się zapomni.
Tak, skleroza nawet młodych ludzi też czasami dotyka.
Tak, odbierzmy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Dzień dobry, dzwoni Krzysztof z Głuchowa.
Witamy Cię, Krzysztofie.
Ja ogólnie chciałbym z Państwem sprawdzić taką rozmowę, ponieważ ja inaczej uważam tą w ogóle ekskomunikę i to wypowiedzi. Ja mam na to troszkę inny pogląd.
Ale to znaczy zaraz, Ty masz inny niż Kościół katolicki, czy inny niż my?
Zgadzam się całkowicie z Kościołem katolickim, jestem katolikiem, praktykującym i wierzącym, ale uważam, że księża ogólnie mają troszkę zbyt duży wpływ na to wszystko. Mają duży wpływ bardzo na nasze życie. Myślę, że człowiek sam w sobie powinien to wszystko bardziej przeżywać emocjonalnie i wierzyć w to, co się dzieje w całym Kościele.
Ale nie bardzo wiem, o co ci chodzi w pytaniu do nas i z czym się nie zgadzasz?
Nie zgadzam się ogólnie z tym, że spowiedź i to wszystko jest skierowane bezpośrednio przez księży. Jezus kiedyś powiedział, że podnieś kamień, a ja tam będę.
A gdzie to powiedział?
W Biblii jest napisane.
A w którym miejscu?
Dokładnie nie pamiętam, w którym miejscu to jest.
Bo wiesz co, bo ja czytałem, ale nie słyszałem, żeby Pan Jezus coś takiego powiedział.
Jest takie, w którejś Ewangelii jest takie coś właśnie.
Wiesz co, dość dokładnie czytałem Ewangelię, ale nie pamiętam, żeby takie zdanie było.
Ja to zinterpretowałem w taki sposób właśnie, że trzeba samemu wierzyć w to, co się... traktować Biblię na swój sposób po prostu tak bardziej i wierzyć w to wszystko tak emocjonalnie.
No to wiesz, ale to jest tak, że... bo mnie się wydaje, że ja wierzę akurat tak emocjonalnie, bardzo i osobiście. I wyobraź sobie, że ja jako ksiądz też chodzę do spowiedzi.
No ja tak samo uczęszczam do spowiedzi. No. Ale no, dla mnie ogólnie jest to troszkę jakby za bardzo brane do siebie.
Ale wiesz co, jeszcze nie rozumiem, z czym się nie zgadzasz, bo gdybyś mógł tak bardziej precyzyjnie.
Może precyzyjniej, jakbym mógł to określić. Czy jest to konieczne, aby spowiadać się konkretnie księdzu? Czy na przykład nie można tego sobie w myśli tak sobie zwierzać się Bogu?
Mhm. Rozumiem. Dobra, to jest dobre pytanie. Dziękujemy Ci serdecznie. Z Bogiem.
Z Bogiem.
No właśnie. Już właściwie w początkowej części naszej audycji, być może, że nie słyszałeś od początku, ale próbowaliśmy sobie wyjaśnić, jak to jest. Czy muszę się uspowiadać u człowieka i dlaczego tak to właśnie... Kto to wymyślił? Czy to sobie księża wymyślili, żeby mieć trudniej? Bo właściwie spowiedź nie jest rzeczą przyjemną dla księdza, wbrew pozorom. Wcale słuchanie tych samych nudnych grzechów nie należy do przyjemności i siedzenie całymi godzinami w innym kościele, w innym konfesjonale też wcale nie jest jedną z jakichś tam najprzyjemniejszych posług kapłańskich. Oczywiście wewnętrznie daje radość kapłanowi to, że służy drugiemu człowiekowi, że może być tym narzędziem przebaczenia. Jeśli podchodzi do tego z wiarą, to ma tę świadomość, że po prostu przez tę posługę bardzo jakoś pomaga ludziom. Natomiast sama w sobie taka forma również chyba dla księży nie jest aż taka przyjemna.
Jeżeli mogę dopowiedzieć, to był pan Krzysztof, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Więc przysłuchiwałem się tej interwencji tego młodego człowieka, pana Krzysztofa. Jeżeli panie Krzysztofie nas też i mnie teraz słucha. Myślę, że właśnie to jest wypowiedź wielu ludzi też i u nas. Pierwsza rzecz, jak mówią, jestem katolikiem, jestem praktykujący, a okazuje się, że już nie do końca jest to stwierdzenie jest prawdziwe, ponieważ jeżeli jestem katolikiem, czyli jestem członkiem wspólnoty Kościoła Powszechnego, ja też w duchu wiary wypełniam te prawa, które które łączą wszystkich, one są dla wszystkich takie same, prawda?
Ja nie pamiętam takiego zdania w Piśmie Świętym, gdzie byłoby tam o tym kamieniu, że podnieś i tak dalej, ale pamiętam takie zdanie, gdzie Pan Jezus powiedział: kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi, mną gardzi.
Tak, jeżeli ktoś właśnie w takim momencie wyklucza wiarę, to musi szczerze powiedzieć: próbuję być członkiem Kościoła katolickiego, nie udaje mi się, bo nie wszystko akceptuję, ale jeżeli mam odwagę powiedzieć, że jestem katolikiem, jestem jeszcze w dodatku praktykującym, to właśnie wypełniam te wszystkie też obowiązki. Każde społeczności mają prawa i obowiązki. Możemy się nawet w demokratycznych strukturach, społecznościach denerwować, ale nikt nie ma, wie, że za konkretne wykroczenia też są konsekwencje. Robię analogię do, może ona jest teraz kulejąca, ale ciekawa rzecz, że nie protestujemy, bo takie jest prawo. A tu nagle chcielibyśmy też to prawo zmienić, ponieważ ja sobie tak prywatnie uważam. Czy Piotr, jeszcze jeden element. Ja myślę, do sakramentu pojednania, ja bym jeszcze tak powiedział, dla nas, dla kapłanów, sakrament pojednania i być szafarzem to jest ogromny zaszczyt i momentami my się czujemy wręcz niegodni. Czujemy się niegodni tym zaufaniem, jakie Jezus okazał pierwszemu człowiekowi, to Piotr i jego współbraciom, towarzyszom, pierwszym uczniom Chrystusa. Ale tutaj właśnie to jest, działają ludzie wybrani nie na podstawie własnych zdolności, talentów i inteligencji, ale to są ludzie, którzy jako wybrane naczynia, nawet jeżeli się czują niegodni, ale mają do wypełnienia tę misję. Jeszcze jedna rzecz. Może na pewno mówić o sakramencie pojednania jako pewne doświadczenie od strony nas, kapłanów, to jest też delikatna rzecz, ale powiem też i osobiste moje doświadczenie. Ludzie się często wstydzą, ponieważ wyznają właśnie przed niby tym człowiekiem, a przecież to ja wyznaję i ludzie wierzący wiedzą, Chrystusowi wyznają te grzechy, nie kapłanowi. I na to zwracają uwagę, prawda? Ale jeżeli ojcze Piotrze, taka jeszcze myśl, ale to właśnie ja mogę powiedzieć, że często my po tych spowiedziach, nawet jeżeli mamy do czynienia ze słabością ludzką, my idziemy zewangelizowani, nawróceni, ponieważ czujemy, jak Boża łaska, Boże miłosierdzie zmienia ludzi. To jest, to właśnie tylko kapłan jest świadkiem tego Bożego cudu, który dokonuje się w sumieniu człowieka, kiedy on przychodzi, szczerze wyznaje grzech i co tam się dzieje, kiedy ten człowiek dotyka przebaczenia. To widać, kiedy odchodzi, rozpromieniony, uradowany, wolny od tego bagażu grzechu, z którym nie da się żyć. Niech nikt z nas nie mówi, że z grzechem można tak sobie przez życie przechodzić i to nic nie zmienia też w sposobie naszego życia.
Ale nawiązując jeszcze do tego, co nasz słuchacz powiedział, to chcę powiedzieć tak, no, bardzo po ludzku powiedzieć, że gdyby to było tak, że sobie księża wymyślili tę spowiedź, a Pan Jezus uważał inaczej, no to jak to jest, że sami księża nie wymyślili dla siebie jakiegoś lepszego sposobu jednania się z Panem Bogiem, tylko po prostu grzecznie, pokornie idą do spowiedzi, ustawiają się w kolejkę, no nie zawsze w kolejkę, czasami pukają po prostu do pokoju kolegi księdza i też ze wstydem, no bo przecież jeszcze bardziej z większym wstydem, bo ten kolega mnie zna, prawda? Wie, współpracujemy czasem i idę do niego, tak samo klękam i tak samo wyznaję grzechy jak każdy inny człowiek.
Ale też przy okazji, to jest w kontekście kapłanów, ale ojcze Piotrze, czy tak nie jest, że wiele osób, i to jest też tylko się podpisać pod tym, właśnie jako swojego spowiednika, często też jako kierownika duchowego, wybierają takich kapłanów, których znają. I to jest ogromnie, bo już też chyba gdzieś to pytanie tu padło, do jakiego księdza. Drodzy, na pewno wybierać, tu jest wolność wyboru, nikt nie jest zmuszany. Ja bym radził tego księdza, któremu też może ufacie. Być może też ten moment ludzki wchodzi w grę, ale macie możliwość wyboru. Jest dużo kapłanów, ale jest ważne. Idźcie do tych kapłanów, których znacie.
Nie, niekoniecznie do tego niedosłyszącego, prawda, który tak może nie wszystko usłyszy. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie, nazywam się Paweł i pochodzę z Koszalina. I chciałbym tutaj do tej audycji. Pierwsze moje takie zdanie do tego słuchacza, który dzwonił tam przede mną, to właśnie to zdanie, o którym ten kolega mówił, to jest takie jest jedno zdanie w Piśmie Świętym. To zdanie brzmi następująco. Jeżeli jesteś bez grzechu, rzuć kamień.
No tak.
Ojciec zgadza ze mną?
Tak, jeżeli... No można to tak rzeczywiście odczytać.
No. A ja mam właśnie też jedno zdanie dotyczące właśnie innego kontekstu.
Tak, tak, prosimy, oczywiście.
A drugi sposób, drugie zdanie z Pisma Świętego. Tam, gdzie pojawił się grzech, jeszcze bardziej rozlała się łaska. I po prostu chciałbym, żeby to ojciec tam jakoś zinterpretował to. Trzecia sprawa, to mamy grzechy ciężkie i lekkie, prawda? Bardzo często jest człowiekowi trudno rozróżnić jakie. Ja mam taką swoją kwalifikację, że z grzechów lekkich spowiadam się czasem w każdej mszy świętej na początku, przez moje dobre uczynki, przez posty. Natomiast grzechów ciężkich, świadomych, dobrowolnych i ważnych rzeczy w czasie spowiedzi, prawda?
Tak.
Mhm. Wiadomo, nie jest łatwo stanąć przed kapłanem, ale jak ojciec święty nam, nasz Jan Paweł II mówił, najważniejsze zdanie z Pisma Świętego to jest: poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ciężko nieraz jest stanąć człowiekowi w prawdzie, ciężko jest nieraz powiedzieć to, co jest najgorsze w moim życiu, prawda? Te ciemne strony, grzechy ciężkie, prawda? Ale kiedy ja się dobrze wyspowiadam, sobie jest mi o wiele lepiej, wtedy czuję się po prostu tak, jakbym został dobrze wybrany, jest mi po prostu lżej. I powiem szczerze, chodzę do spowiedzi po to, żeby później kształtuję moje sumienie po to, żeby później nie chodzić do żadnego psychologa, psychoanalityka, analityka, żeby nie brać żadnych środków. Polecam to młodym ludziom, ja mam dopiero 30 lat, ale dzisiaj to wiem i mogę dokładnie powiedzieć, że cały Zachód, proszę bardzo, nie korzysta z spowiedzi. Natomiast w Polsce, a i cały Zachód chodzi do
psychiatrów, psychologów, tak, różnych.
Natomiast w Polsce widzimy pięknie. Jeżeli są ludzie dobrze kształtowani, jeżeli żyją zgodnie z prawdą, to mogą po prostu nie bać się o swoje zdrowie i także psychiczne. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. A więc również ten leczniczy, terapeutyczny aspekt sakramentu pojednania, ten ludzki również, prawda, że człowiek wyznając te grzechy przed drugim człowiekiem, który jest tu bardzo konkretnie znakiem dla niego czytelnym, widocznym, ma to ten również wymiar taki pewnej psychoterapeutyczny, prawda, nazwijmy to tak. Ale właśnie pytanie było, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska.
Rzeczywiście, tu jestem też ogromnie wdzięczny panu Pawłowi za to, co powiedział, też za te pytania, które nas też inspirują, żeby też i naszym drogim słuchaczom próbować też i pomóc popatrzeć na sakrament pojednania w tym innym może świetle i też poprzez tę audycję nabrać odwagi, odnaleźć w tym sakramencie pojednania jako moment, w którym rzeczywiście jesteśmy u źródła łaski, gdzie zdrowie ducha otrzymujemy. Gdzie pojawił się grzech, tym bardziej się tam rozlała łaska. Oczywiście święty Paweł tutaj się kłania, on, który tę rzeczywistość pięknie nam przedstawia, ale w ogóle wiemy, że on, który nazwał Chrystusa, on, który dla nas stał się przekleństwem, on, który niejako został ekskomunikowany właśnie, bo wziął wszystkie grzechy Jezus na siebie na krzyżu. Wszystkie. I właśnie po to, by to, tą bezgraniczną miłością, którą nazywam miłosierdziem, niejako wykupić. I dlatego mówi, zostaliście wykupieni, to święty Paweł mówi, najdrogocenniejszą krwią Chrystusa. I nikt z nas, patrząc na krzyż, już nie może powiedzieć, że nikt mi nie przebaczy, nikt nie odkupił mojej winy. I tutaj, tak jak ja, tak spontanicznie rozumiem te słowa, gdzie pojawił się grzech, tym bardziej rozlała się łaska. Pan Bóg widzi, że tam, gdzie dotyka człowieka grzech, tam potrzeba, czyli tam, gdzie jest choroba, to tam jest potrzebny lekarz. Prawda? I właśnie nic tak nie leczy właśnie tego grzechu, który jest właśnie chorobą człowieka, jak ta medycyna, którym jest miłosierdzie. I właśnie tym bardziej tam Bóg chce pomóc. Właśnie też te wszystkie nasze, chociażby też i przypowieści, nasze jezusowe opowieści, łącznie z tą zabłąkaną owcą, gdzie jednak Pan Bóg szuka człowieka, a szczególnie przyszedł, aby uzdrowić tych, którzy są chorzy, którzy się źle mają. Właśnie za tymi chodzi, ale też, którzy rzeczywiście potrafią uznać, że mają choroby. To jest też ogromnie, bo my czasami nadużywamy miłosierdzia. Bardzo często, na przykład, kiedy mówimy o, na przykład, że należy się pojednać, szczególnie to też i przy tych różnych sprawach politycznych. Tak, musimy przebaczyć, ale my czasami czynimy siebie lepszymi od Pana Boga, bo żeby przebaczyć, trzeba podstawowe warunki spełnić, prawda? A pierwszym warunkiem jest uznać, zgrzeszyłem. Zgrzeszyłem, a my naprawdę nadużywamy miłosierdzia. Trzeba to najpierw uznać. I tam, gdzie człowiek się przyznaje do tego, że jest słaby, że grzech popełnił, że potrzebuje uleczenia, że w tym nie może być samowystarczalny, sam siebie nie uleczy. Więc wtedy naprawdę Bóg nie jest obojętny wobec takiego człowieka.
Jeszcze wracając do tej właśnie łaski i zwycięstwa łaski w nas, to ten święty Paweł, który mówi, ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny, prawda? Moc słabości się doskonali, czyli w mojej słabości może się objawić ta moc zwycięska Chrystusa, prawda? Czyli inaczej jeszcze mówiąc, to z orędzia paschalnego, szczęśliwa wina, prawda? Paradoksalnie, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel, w tej naszej słabości objawia się zwycięska moc krzyża Chrystusa, który poprzez te nasze słabości także objawia swoje miłosierdzie, swoją moc. I to oczywiście nie usprawiedliwia w żaden sposób grzechów naszych, ale jeszcze bardziej pokazuje, że Pan Bóg jest potężniejszy niż ta nasza słabość i również w tych słabościach naszych ma szansę objawić swoje zwycięstwo. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo? Słuchamy. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już jestem na antenie, tak?
Oczywiście.
Witam serdecznie, Przemysław z Wielkopolski. Ja może taką sytuację zakreślę. Jeśli tak. Ktoś popełnił grzech jakiś, no powiedzmy, kilka lat temu, gdy nie miał świadomości, że to jest grzechem, no dajmy jako przykłady, nie wiem, jakiś kontakt z narkotykami, czy grzech onanizmu, i wówczas po prostu nie zdawał sobie sprawy, że to było grzechem, a odkrywa to, no z racji jakiegoś wzrostu wiary, z jakiegoś, wiadomo, wzrostu moralności, bo lata. Czy wówczas taki grzech musi jeszcze wyznać, czy po prostu z braku świadomości tego, że w danym momencie, kiedy to popełnił, że to jest grzech, czy to już po prostu nie musi tego mówić podczas sakramentu pokuty już właśnie po jakichś latach, po jakimś okresie? No i może jeszcze drugie takie pytanie, czy nie zauważa właśnie ojciec Zdzisław, który jest dzisiaj naszym też gościem, że bardzo często ludzie dają sobie wmówić to, że kapłani zdradzają tajemnicę powiedzi, kiedy no takiej sytuacji nie ma miejsca, ale ludzie to wmawiają na obkoło, można słyszeć o różnych ludzi, sam tego doświadczam, że ja nie pójdę do spowiedzi, nie pójdę do jakiegoś kapłana, bo on mi tak powie, ten tam temu. Skąd to się bierze? No to już chyba można powiedzieć, że ten zły chyba wmawia ludziom, że tak to jest, no ale to już może sam ojciec jeszcze lepiej mi dopowie, czy to taką właśnie sytuację zauważa. Może tyle z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie i zapewniam o modlitwę, zwłaszcza za wszystkich kapłanów, którzy w okresie Wielkiego Postu wspierają. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy pięknie. Szczęść Boże, Panie Przemysławie.
Panie Przemku, też Pana bardzo gorąco pozdrawiam. Dziękuję też za postawienie tych pytań. Myślę, to są pytania też dla wielu. I może też wielu takie doświadczenie w swoim życiu naprawdę do dzisiaj są ludzie, którzy mają podobne przypadki. Więc poruszył Pan bardzo ważną kwestię, mianowicie przy grzechu jest ogromnie ważna kwestia świadomości. Żeby coś było grzechem, musi zaistnieć pełna wolność, pełna świadomość, że ja opowiedziałem się po stronie zła w sposób świadomy. Przez nikogo nie byłem ani zmuszany. Po prostu to była moja decyzja i ja za tą decyzją poszedłem, popełniłem zło. Jeżeli ja popełniłem czyn, który zewnętrznie jawi się jako rzeczywiście grzech, ale od strony mojego sumienia, od strony mojej intencji, to nie był grzech. Ale jako porada też i myślę taka duszpasterska, jeżeli w życiu takie sytuacje podobne się zdarzają, ja myślę też warto czasami kapłanowi to powiedzieć, to nie zaszkodzi.
To jest tak, że my mamy taki większy pokój wewnętrzny, prawda, tak. Sumienia, jeżeli możemy to wyznać, powiedzieć szczerze, prawda, o tej sytuacji, ale można być też spokojnym, że wcześniej te spowiedzi nie były nieważne czy świętokradzkie z tego względu, że nie mieliśmy świadomości, że to jest grzechem, prawda? One na taką miarę, jak świadomość, jaką wtedy mieliśmy, to tak się spowiadaliśmy. Jeżeli tylko one spełniały warunek tej szczerości, prawda, to były to spowiedzi ważne.
Tak, dlatego ponowna zachęta, drodzy, spowiada się zawsze szczerze, naprawdę, nie mieć lęków. a nawet gdyby się coś nam przypomniało, to jest też można, księże, po prostu pragnę jeszcze to czy to z ostatniej spowiedzi, jeżeli mamy jakieś niepokoje. Nie bać się to, co jest nas wątpliwością wyznać, ale też warto słuchać spowiedników, bo oni naprawdę znają to zagadnienie, mają większe doświadczenie od przeciętnego penitenta na bazie chociażby doświadczenia swojego życiowego. Dlatego jest ogromnie ważne. Święci, na święty Alfons Liguori, zalecą szczególną zasadę posłuszeństwa spowiednikowi, żeby tutaj po swojemu jednak sobie nie radzić. W tym, słuchając spowiednika, w tym widzieć wolę Bożą i już nie filozofować, nie bawić się jakieś tam jeszcze rozliczenia. Dlatego bardzo często dla spokoju naszego sumienia słuchajmy spowiedników, ale wcześniej wyznawszy naszą i ukazując naszą sytuację duszy. Ojcze Piotrze, właśnie jeszcze był drugi moment. Właśnie to drugie pytanie teraz mi gdzieś uciekło w trakcie. Też.
Mnie też się zatrzymałem przy tym pierwszej części pytania, ale może za chwilę nam się przypomni. Chwila przerywnika muzycznego i zaraz rozmawiamy dalej. Przypomniało nam się, oczywiście to pytanie dotyczyło tak zwanej zdrady, tajemnicy spowiedzi, o których, której tworzą się mity i legendy, które ludzie opowiadają niby dla swojego usprawiedliwienia, że nie pójdzie do spowiedzi, bo ksiądz zdradzi tajemnicę spowiedzi. Otóż trzeba powiedzieć przede wszystkim, że ksiądz jest w wypadku zdradzenia tajemnicy spowiedzi naraża się samego siebie na popadnięcie w bardzo poważne sankcje, kary, prawda?
Tak, więc tu naprawdę można was, drodzy słuchacze, uspokoić. Kapłan cokolwiek by zdradził, on w ogóle ryzykuje niejako formalnym spełnianiem posługi kapłańskiej. Więc no to jest niewyobrażalne, żeby ksiądz coś takiego mógł uczynić. Więc jeżeli ludzie to powtarzają, to jest po prostu rozplotkowanie, które często, z którym często mamy dzisiaj niestety do czynienia.
Odbieramy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Artur, dzwonię z parafii Wielgie, koło Lipna.
Witam cię,
Artur. W województwie kujawsko-pomorskim. Tak przysłuchuję się audycji i mam kilka refleksji. Pierwsza jest taka, że nasunęło mi się takie skojarzenie, to co mówiła święta Faustyna Kowalska, że sakrament miłosierdzia, czyli sakrament pokuty, jest czymś niebywałym i Pan Jezus sam mówi, że dusza choćby była jak szkarłat, jak nad śnieg wybieleje, wystarczy tylko, że przyjdzie do sakramentu właśnie spowiedzi i wyzna swoje grzechy i dokona się cud, i dokona się zmartwychwstanie. I to pisze, o tym pisze święta Faustynka. No i drugi taki, taka wielka postać jak święty ojciec Pio, który właśnie w uczestnicząc, posługując przy sakramencie pokuty jak gdyby potrafił pomagać największym grzesznikom, największym takim braciom zagubionym, którzy odnajdowali Boga właśnie w sakramencie spowiedzi i po prostu kierował, pomagał duszą iść taką prostą drogą do Boga. I to właśnie czynią najwięksi święci, ale także największy święci, czyli ci prości kapłani, ten kapłan, który jest w naszej parafii. Wcale nie musimy jeździć gdzieś daleko, tylko iść do naszego kapłana, który pracuje w parafii i on tak sam pośredniczy w takiej samej łasce, z tą samą mocą, jak ci wielcy święci, ponieważ to jest ten jeden i sam Bóg. Tam już nie ma człowieka, tam jest Pan Jezus, który uzdrawia. No i tyle tylko chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że moje słowo jakoś pomoże słuchaczom i jakoś takim skromnym słowem jakoś przyłożę się do tej audycji. To tyle. Dziękuję za audycję, jest wspaniała. Pozdrawiam ojców, którzy posługują właśnie w radiu, i ojca Tadeusza.
Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy gorąco z
Panem Bogiem.
Właściwie to ten telefon nie wymaga komentarza, prawda, specjalnie, ale...
Pan Artur też chciał właśnie pomóc młodym ludziom przez to swoje osobiste doświadczenie, dlatego dziękujemy mu też za to włączenie się w dyskusję, chyba że jeszcze...
A ja chciałbym postawić następne pytanie, które też mają czasami młodzi ludzie, bo oczywiście spowiedź systematycznie. No, kiedy się spowiadać? To na ogół wiemy, że zachęcani byliśmy do spowiedzi przynajmniej raz w miesiącu, prawda? Takiej systematycznej, często związanej z pierwszym piątkiem miesiąca. To była bardzo dobra praktyka i ja bym do niej zachęcał, żeby z niej nie rezygnować, ale oczywiście zawsze wtedy, kiedy pojawi się w naszym życiu grzech ciężki, prawda?
Tak, to jest pierwsza zasada.
Nie trwać w grzechu, nie dać się ściągnąć, że będę teraz będę czekać nie wiadomo na co, prawda? Tylko jeżeli faktycznie jestem w takim stanie, że nie mogę przystawać do Komunii Świętej, to jak najszybciej idę, prawda? Przystępuję do sakramentu pojednania, żeby móc na nowo być w stanie łaski uświęcającej, bo to mi powinna być normalna kondycja chrześcijanina. Trwanie w stanie łaski uświęcającej, a nie tak jak ksiądz Blachnicki mówił, jak te żaby w błocie, prawda, które się tylko czasem wychylą, żeby powietrza nabrać i z powrotem chlub do błota odwrotnie.
Tak,
prawda?
W błocie można się poczuć już też w pewnym momencie całkiem dobrze, prawda? Tak. Ale drugi moment ogromnie ważny, a dotyczy tych osób, które jednak nie chcą pozostawać na jakimś minimalizmie chrześcijańskim, ale chcą rzeczywiście być zaangażowani w życiu wiary, w praktykowaniu swoich zasad, ale zasad wiary. Dlatego tu jest wskazane, nawet jeżeli sumienie nam przykładowo nie wyrzuca jakieś nie wiadomo poważne rzeczy, ale jeżeli jest to okres przykładowo powyżej miesiąca, to już się powinno. Dlatego jest taka rozsądkowa zasada.
Taką systematyczność, prawda, w swoje życie, że systematycznie korzystam z tego sakramentu pojednania. Ksiądz się na pewno nie zdziwi ani nie obrazi, że przeszliśmy po miesiącu do spowiedzi.
Znaczy, Piotrze, myślę, że warto też przypomnieć naszym słuchaczom, a może nie wszyscy wiedzą, że na przykład dla osób duchownych, dla osób życia konsekrowanego, kapłanów diecezjalnych, zakonnych, dla braci zakonnych, dla sióstr, jest pewna tradycja, też może różna, ale na przykład w wielu zakonach raz na dwa tygodnie.
A słyszałem, że Ojciec Święty przystępował co tydzień do spowiedzi.
No właśnie, więc...
Witamy bardzo serdecznie ojca dyrektora.
Szczęść Boże, proszę ojca, dziękuję za ten temat. A propos Ojciec Święty za tydzień, co tydzień, ojcze, ja słyszałem, że częściej.
Nawet częściej.
Jeżeli cokolwiek miał jakiekolwiek wątpliwości, natychmiast bardzo często przystępował do spowiedzi, a u nas w zgromadzeniu, no to ojca wie pewnie, no nie pamiętacie, właśnie w nowicjacie, w seminarium proponowało się nawet dwa razy w tygodniu. Tak, często żeśmy wystarczyło co drugim razem powiedzieć, przepraszam, nie będę korzystał teraz, bo nie mam z czym przyjść i przychodziło się za tydzień. Ale raz na tydzień, raz na miesiąc, to bym powiedział, już zakonnik to już jest minimalizm.
Tak jest.
Chrześcijański czy ksiądz. No i od co spowiedzi zależy cały wzrost. Powiedziałem, ja tylko tyle chciałem dodać, bo dobrze, młodzi ludzie, cieszę się, że są takie piękne telefony. Tak, pierwszą rzecz może tak powiem, wiecie, kiedy, jak myślałem o radiu, to na mnie wpłynęło to, że były rozmowy kiedyś w dzieciństwie, będąc, nie będąc jeszcze chyba ministrantem, bo byłem krótko ministrantem też w szkole podstawowej, tak, były w mojej rodzinnej parafii, był taki ksiądz, robił jasełka. Robili jasełka i był jeden ksiądz, co robił takie w sali jednej katechetycznej, robił takie rozmowy. I myśmy z drugim kolegą znaleźli się na scenie pod tej jasełka, ale jakoś tak, żeśmy weszli na scenę i na scenę było później z tej sceny schodzić, scena była zasłonięta, a tam było spotkanie z ludźmi i ksiądz, i myśmy całe to spotkanie wysłuchali i ksiądz mówił o spowiedzi, rozmawiał z nimi. Tak piękne, to było tak piękne, że mówię, Boże, właśnie tak trzeba rozmawiać z ludźmi. I stąd były te rozmowy niedokończone i te telefony po katechezach i tak dalej. To tak, to wtedy, jak to ważne jest od dzieciństwa dostrzegać pewne sprawy i wzrastać w nich. I pewne idee, tak one później dojrzewają. Tak kiedyś zasiane, może właśnie w dzieciństwie. To jest jedno. A drugie, jeżeli ktoś się spowiadał, a później przestał spowiadać, w którym kierunku poszedł? Najnowsza rzecz to właśnie to morderstwo księdza w diecezji drohiczyńskiej, bardzo blisko Drohiczyna, zresztą dramatyczne to. Otóż ten chłopiec, który też już nie chłopiec, 23-letni, módlmy się o nawrócenie jego oczywiście, prawda, o nawrócenie się modlić za niego trzeba i tak, w każdym razie ten chłopiec był ministrantem w dzieciństwie i on też chodził do spowiedzi, tylko później może w którym kierunku poszedł. Właśnie do tego stopnia, że zabić księdza. Jest taka książka, 47 lat życia. Ojcie, i tam tych dwóch ludzi 47 lat żyło. Ojciec Franciszkanin napisał ją. Tak, i oni spotkali się obaj w Oświęcimiu. Obaj byli ministrantami, byli katolikami. A więc obaj się też spowiadali. I proszę, tych dwóch to był święty Maksymilian Kolbe i Rudolf Hess. Szef Oświęcimia, komendant, prawda? I proszę, jak rozeszły się ich drogi? Ktoś przestał się rozwijać duchowo, ktoś poszedł na kompromis z grzechem, z szatanem. Dlaczego to mówię? Bo raz po raz są takie różne rzeczy dzieją się. Dzisiaj słuchałem niedzieli, prawda, tego kwadransa z tygodnikiem katolickim Niedziela i mówił redaktor naczelny, ksiądz Infuat Ireneusz Skubiś. I właśnie mówił o spowiedzi też. I tam mówił, że jakoś cytował, że był gdzieś w jakimś kabarecie, czy w czymś, jakimś programie, wyśmiewali spowiedź. I tam wykrzykiwali, ja nie chodzę na spowiedzi i tak dalej. Dobrze, tylko dokąd dojdziesz? Życie jest jedno. Pan Jezus jest, przyszedł nas uleczyć. A co do zerwania tej spowiedzi, ja nie słyszałem, żeby gdziekolwiek to się stało. Żeby któryś ksiądz zdradził tajemnicę spowiedzi. A święty Jan Nepomucen Neumann, też patron spowiedników i tajemnicy spowiedzi, on oddał życie za to też, prawda? Bo tam król chciał wiedzieć, jakie grzechy ma jego żona i nie dowiedział się od spowiednika i go ściął. Zabił go, prawda? Także nieraz i tak trzeba. Ja nie mam problemów z tajemnicą spowiedzi. Wiem, że jeżeli spowiadam i nawet ten ktoś przyjdzie do mnie po spowiedzi, ja muszę się zachowywać tak, jakbym go pierwsze, jakby nic nie było przedtem. Tam to się skończyło. Ja nie mam prawa skorzystać nawet z tego, gdyby przyszedł i powiedział, no ty pójdziesz teraz tą drogą, chodziłeś zawsze, tym razem będę stał i cię zabiję na tej drodze. Ja muszę iść tą drogą znowuż. Bo to jest tajemnica spowiedzi. Jeżeli zawsze chodzę tą drogą. Nawet jeżeli by miał mnie zabić. Prawda? To jest tak, tajemnica spowiedzi jest coś niesamowitego. Tak się uczyłem tego. Tego mnie uczyli od dzieciństwa moi dobrzy księża katecheci. W moim mieście rodzinnym Olkuszu, które pozdrawiam też. Tak, także w którym kierunku się idzie, nie spowiadając się? Może ja bym tu dla tych, którzy chcą tutaj jakoś tak igrać, prawda, z grzechem, jakoś taki na kompromis z szatanem, to bardzo właśnie, tu bym, dokąd idziesz? I dla mnie właśnie Maksymilian Kolbe, Rudolf Hess, chociażby to, co się wczoraj stało, spowiadali się, może przestali się spowiadać, dokąd idziesz? Pan Jezus jest jedynym naszym wybawicielem i mocą naszą, tak, przed szatanem też, a zwłaszcza teraz. Teraz to jest czas, coraz bardziej wchodzimy w czasy, w których po prostu ludzie będą bardzo z Panem Bogiem zjednoczeni, albo będą po przeciwnej stronie zupełnie. Widać jakieś, to są czasy jakiegoś poziomu szaleństwa szatana. Tak. I trzeba się przed nim chronić. Dziękuję. Z Bogiem. Najlepszego, ojcowie. Dziękuję i wszystkim.
Z Panem Bogiem. Dziękuję ojcu dyrektorowi za ten głos w dyskusji. Myślę, że doskonale uzupełnia to, o czym w tej chwili też i do tej pory rozmawialiśmy. Drodzy Państwo,
odbierzemy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Przemek z Lipkowa. Ja chciałbym tutaj powiedzieć, co siostra Faustyna mówiła na temat spowiedzi. Dokładnie Pan Jezus, który jej przekazywał: pisz, mów o moim miłosierdziu, powiedz duszą, gdzie mają szukać pociech, to jest w Trybunale Miłosierdzia. Tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. I aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki, ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. I choćby dusza była jak trup rozkładająca się, i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia i wszystko już stracone, nie tak jest po Bożemu. Cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. I tu ostatnie zdanie jakoś bardzo mnie uderza w stronę młodzieży, która nie zauważa tego sakramentu miłosierdzia i sakramentu Eucharystii. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego. Na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno. To właśnie tak do młodzieży, która, ja też z własnego doświadczenia wiem, że nie zawsze widzi ten sakrament miłosierdzia jako sakrament miłosierdzia Bożego, tylko widzą tą zewnętrzną.
Otóż to. Koncentrują się na tym, co zewnętrzne, prawda, a nie widzą tego, co jest istotą tego sakramentu. Dzięki Ci, Przemku. Bardzo dziękujemy za przywołanie też świętej Faustyny. Z Bogiem.
Też, ojcze Piotrze, myślę, bym dodał odnośnie młodzieży. Ja osobiście jestem świadkiem, że dużo młodzieży jeszcze wciąż korzysta z sakramentu pojednania. I być może, że czasami się pojawiają tacy, którzy nie czują tego pragnienia spotkania miłosierdzia Bożego, ale kochani, myślę, warto trwać, bo to jest doświadczenie wielu z młodych ludzi, że ich młodość jest też o wiele piękniejsza, radośniejsza, jeżeli właśnie żyją w stanie łaski uświęcającej.
Ale wróćmy jeszcze do tych praktycznych bardzo pytań. Mówiliśmy o częstotliwości sakramentu pojednania, ale czasem ludzie spotykają się z takim pojęciem, o którym wcześniej nie słyszeli, kiedy uczyli się do pierwszej komunii świętej, że jest coś takiego jak spowiedź generalna. Co to takiego jest, ojcze?
Spowiedź generalna jest to pewna praktyka. Praktyka Kościoła. Oczywiście nikt nie jest do tego zobowiązany, ale w takich ważniejszych chwilach życiowych właśnie Kościół sugeruje, podpowiada, że byłoby dobrze, gdyby uczynić taką spowiedź generalną z całego swojego życia. A to po to, by niejako w tych chwilach bardzo ważnych, w których liczymy szczególnie na Bożą pomoc, na Boże błogosławieństwo, poprzez taką spowiedź niejako nasze życie oddajemy w ręce samego Pana Boga. Takimi okazjami to mogą być chociażby moment zawarcia związku małżeńskiego.
No właśnie, tak zwana spowiedź przedślubna, prawda? Czasami kapłani sugerują, że no spróbuj zamknąć pewien etap swojego życia, prawda? Ludzie nie wiedzą też, jak się do takiej spowiedzi przygotować. Otóż oczywiście wyznajemy te, tak jak zwyczajnie, grzechy od ostatniej spowiedzi, ale też obejmujemy, robimy takie jakby szersze podsumowanie, prawda? Tego całego naszego życia, oczywiście z uwzględnieniem no, tych grzechów, które się najczęściej jakoś tam może zdarzały, pokazuje to cały obraz naszego życia, prawda? Ale chodzi tu przede wszystkim o jakby zobaczenie w całości, jak wzrastaliśmy, jaką drogą szliśmy, jakie błędy może popełniliśmy, tak żeby dokonać jakby takiego rozrachunku z pewnej perspektywy. Czy tak?
Tak, tak, ojcze, myślę, że to jest oczywiście, już się nie bawimy w jakieś takie, bawimy, przepraszam za, może za to słowo, ale rzeczywiście generalnie podsumowujemy życie, dokładnie z ostatnią spowiedzi wyrażamy to, co rzeczywiście mamy już bardzo dokładnie, ale już chcemy spojrzeć właśnie też okiem tego Bożego miłosierdzia na to, co byłoby naprawdę z nową nadzieją rozpocząć nowy etap życia. Tak samo jest i w życiu osób konsekrowanych. Ktoś, kto wstępuje do klasztoru, ktoś, kto zaczyna życie seminaryjne.
Właśnie przed ślubami. Czy przed święceniami robimy takie generalne podsumowanie jakby pewnego etapu swojego życia.
Tak, żeby w tej całej wolności już uczynić z siebie dar dla Pana Boga, tę miłą woń z naszego życia. Uczynić.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Marcin z Białegostoku.
Witamy Cię, Marcinie.
Chciałem dopowiedzieć do głosu kolegi, który przed chwilą dzwonił, jakiś czas temu zresztą, który mówił o takim fragmencie rzekomo z Pisma Świętego: podnieś kamień, a ja tam będę, prawda?
Tak.
To, jak dobrze pamiętam, dotyczyło pewnego filmu, który był wyświetlany kilka lat temu. Film, może tak powiem, troszeczkę obrazoburczy. Nie będę komentował jakby na czym, o co chodziło w tym filmie, natomiast tylko taką mało bym miał, poleciłbym temu koledze, żeby takie źródła sprawdzał, bo bardzo często pojawiają się różne filmy, które bardzo łatwo zdementować. Ta wiedza o naszej wierze nie jest jakaś tajemna, prawda? Jest ogólnie dostępna, także to tak tylko na marginesie.
Tak, tak, nasz kolega był bardzo przekonany, że to zdanie pochodzi od samego Pana Jezusa, prawda?
No tak, tak słyszałem niestety, to nieprawda. Mam jeszcze takie malutkie pytanie do audycji. Chodzi mi o to, że bardzo bym prosił, żeby została skomentowana kwestia takich pewnych, powiedzmy, frustracji, które mogą się rodzić właśnie w chwili jakby ciągłego spowiadania się z tego samego grzechu, prawda? Każdy z nas ma jakiś taki swój krzyż i dostaje od Pana Boga jakiś taki temat, powiedzmy, że tak się wyrażę, nad którym musi pracować, prawda? To jest jakieś ciągłe to samo obciążenie, które wiąże się z jakimś tam grzechem ciągle powtarzanym. No i teraz przy którejś spowiedzi z tym samym grzechem mogą się właśnie rodzić tego typu frustracje. No ja to widzę w ten sposób, że relacja człowieka z Bogiem to jest, powinna być przynajmniej bardzo osobista, prawda? I wyobraźmy sobie taką sytuację, że zdradzamy jakiegoś przyjaciela swego, prawda? Prywatnego przyjaciela. On nam wybaczy raz, dwa, trzy, czwarty raz. No za piątym po prostu ta przyjaźń może się rozsypać, a Pan Jezus nam przebacza za każdym razem. Chciałbym, żeby było to skomentowane. Właśnie jest kwestia tego typu.
Świetnie, dziękujemy serdecznie.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Właściwie to Przemek, tak?
Marcin, przepraszam.
Już właściwie też odpowiedział na to pytanie, że Pan Bóg właśnie jest tym, który nigdy się nie zniechęca nami. Nie zniechęca się tym, że nam się ciągle nie udaje, że się ciągle potykamy.
Też, ojcze Piotrze, tutaj właściwie nie mam dużo do dodania. Jest rzeczą też wiadomo, że pewne błędy nam się nieustannie powtarzają i nie wolno się zniechęcać. Można też może w sakramencie pojednania czasami powiedzieć, że to się mi powtarza, z tym sobie nie radzę, nie jest to od dzisiaj, ale no właśnie zawsze to jest każda też i powtarzająca się słabość. To też i moment, żeby jednak nie liczyć na siebie, na własne siły, bo to jest też słabość, pomaga też nam nieustannie odkrywać, że nie jesteśmy samowystarczalni, że człowiek o własnych siłach nie jest w stanie też trwać w dobru i dlatego Mamy też ten sakrament pojednania, aby tę gimnastykę dobra czynić, ale też Boga prosić o pomoc.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Warszawy. Troszeczkę jestem starszy, ale postanowiłem zadzwonić, bo mam taką kwestię. Część audycji słuchałem, a części później przerwałem słuchanie, bo miałem tam obowiązki sobie. Ale w takiej kwestii chciałem. W kwestii młodych ludzi właśnie w pewnym momencie ojciec mówił tam o studentach, którzy tam mieszkają w akademikach
razem. Tak jest, tak jest.
Ja mam syna, który mieszka w Anglii w tej chwili od 4 lat i mieszka tam ze swoją dziewczyną. Z tym, że jest taka sytuacja, że już są po zaręczynach i w przyszłym roku będą brali ślub, ale dopiero w przyszłym roku. No i oni pomieszkują razem. No i ja jestem trochę takim doktrynerem. W związku z tym jestem świadomy tego, że mieszkając razem nie powinni dostać rozgrzeszenia i wiadomo, jaka jest sytuacja, prawda? I mi chodzi o taką rzecz. Jak jest w relacjach właśnie spowiednik, penitent, że jeden ksiądz potrafi dać rozgrzeszenie, a drugi nie?
Ano, to bardzo często niestety zależy od tego, w jaki sposób pewna sprawa zostanie przez penitenta pokazana, bo to jest tak, że czasem ktoś tak to przedstawi, że spowiednik już zostanie tak wyprowadzony w pole, że tak powiem, skołowany, że niedokładnie nawet wie, o co chodzi, bo nawet dopytuje, a ktoś tam próbuje usprawiedliwiać, że my wprawdzie mieszkamy, ale w osobnych pokojach i tak dalej, albo to tak przedstawi, że no ale przecież my tutaj nie grzeszymy, więc albo, że tam czasem się tylko coś zdarzy, więc czasem jest tak, że sam spowiednik nie ma do końca jakoś jasnej sytuacji, że ten ktoś po prostu nie nazwał tego grzechu po imieniu. I to może być przyczyna, że kapłan tutaj albo jakoś umknęło jego uwadze to, że ktoś to po prostu tak jakoś albo o tym w ogóle nie wspomniał na spowiedzi, bo i tak bywa, prawda? Że, no tak. Że o tej sprawie wszystkie spowiadał się, że paciorka nie mówił, że prawda na mamę się gniewał, ale nie wspomniał o najcięższym swoim grzechu, o tym, że mieszka i śpi z dziewczyną, prawda? Przed ślubem, a uważa, że to jest usprawiedliwienie, że za rok mają się pobrać. Nie jest to żadne usprawiedliwienie. Oni żyją w grzechu po prostu.
Tak, ja rozumiem. Ja im też to tłumaczę.
Panie Krzysztofie, ja też myślę, jeżeli mogę się włączyć do dyskusji, to myślę, że bardzo często się tak zdarza, że ludzie mówią, że kapłan, że są te same grzechy, te same problemy. Jeden kapłan dał rozgrzeszenie, drugi nie dał. Więc my naprawdę też do końca nie znamy zaistniałej sytuacji. Trzeba też tu zaufać, że kapłan, skoro dał rozgrzeszenie, widział te warunki, ale my tak naprawdę, skoro my się pytamy, to już sami często zdradzamy, że wiemy, że znajdujemy się w sytuacji, w której będzie po prostu nie możemy otrzymać. Jeżeli rzeczywiście jestem w stanie grzechu i nie mam zamiaru z tej sytuacji się uwolnić.
To nie ma co kombinować, że może się uda,
tak,
prawda?
Bądźmy uczciwi. Bądźmy uczciwi.
No właśnie tak czasami jest. I nie, ja jestem tego świadomy, dlatego
tak, tak.
Jeżeli żyję w takiej sytuacji, to po prostu nie próbuję podchodzić, uważam. Nie powinno się próbować podchodzić, że może się uda.
Dokładnie. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy. Szczęść Boże. I tak samo jest w wypadku wszystkich innych grzechów, że nie jest tak, że ten ksiądz, prawda, jest lepszy, bo ten rozgrzeszy, a ten nie rozgrzeszy. Nie. Księża mają jasno, powinni mieć, reprezentują w tym wypadku nie swoje odczucia i nie swoje emocje i zdanie, tylko są w tym wypadku reprezentantami Kościoła, prawda? I oni występują w imieniu Kościoła i nie może być tak, że on ma swoje zdanie na ten temat. Nie ma. Jest stanowisko Kościoła, jest jasne na ten temat, stanowisko Chrystusa, prawda, w imieniu którego ten kapłan zasiada w konfesjonale, ale oczywiście, tak jak ojciec Zdzisław wspomniał, mogą być indywidualne, bardzo osobiste przypadki, więc też trudno nam oceniać, bo ten kapłan bierze już to na swoje sumienie, to jakich na przykład, do czego się ci ludzie zobowiązali przed nim, na przykład w sakramencie pojednania, bo tak może być też. że otrzymali to pod warunkiem, to rozgrzeszenie, że tutaj zdecydowali się na pewne radykalne kroki, prawda?
Dlatego też moja prośba, żebyśmy byli bardzo ostrożni w osądach pewnych decyzji, które ktoś mówi na temat spowiedzi. W ogóle już powiedziałem, że w ogóle o sakramencie pojednania powinno się jak najmniej mówić na zewnątrz, ponieważ tam dokonuje się sprawa ogromnie delikatna, sprawa naszych sumień w relacji spowiednik, penitent, ale tak naprawdę relacji człowiek, który pragnie spotkać Chrystusa przebaczającego.
Ojcze Zdzisławie, mam takie poczucie, że myśmy w bardzo, bardzo wielu aspektów nie poruszyli w ogóle, ale przynajmniej niektóre z nich żeśmy dość mocno dotknęli i pewnie telefony byłyby do rana, ale dobrze, że w jakiś sposób mogliśmy o tym problemie z sakramentu pojednania i różnych trudności związanych z przystępowaniem do spowiedzi powiedzieć troszkę. Może to dla kogoś będzie zachętą, żeby się nie bać, żeby jednak zdecydować się, spróbować przełamać swoje opory i skorzystać z tego sakramentu w okresie Wielkiego Postu. Na pewno powróci radość w serce. To możemy zagwarantować. I taki pokój wewnętrzny, który wynika właśnie z tego, że człowiek jest pojednany z Bogiem przez łaskę sakramentu pojednania.
Ojcze Piotrze, jeżeli też z mojej strony można też coś dodać. No rzeczywiście, najpierw ja chciałbym zdradzić naszym słuchaczom, że ojciec Piotr zaprosił mnie na to spotkanie, na te rozmowy w ramach czasu wzrastania, ale on mi niczego nie zdradził, tylko zagadnienie ogólnie powiedział. Ale rzeczywiście jest wiele spraw, w ogóle nie poruszyliśmy. Ja tylko może bym wyakcentował pierwsza rzecz. My mówiliśmy o sakramencie pojednania w kontekście chociażby tego środka, który służy niszczeniu grzechu, ale przecież to nie jest cały wymiar. Przecież właśnie w tym sakramencie pojednania my się ćwiczymy w dobru. Mówi się właśnie, że sakrament pojednania pomaga nam wzrastać w cnotach. Dalej jest ogromnie ważna sprawa, że mój grzech to nie jest sprawa moja prywatna w Kościele. Jeżeli czytaliśmy, a myślę dużo z nas, wiele osób czytało encyklikę o nadziei Benedykta XVI, gdzie by wyraźnie powiedział, nikt nie grzeszy sam i nikt nie zbawia się sam. Każdy na grzech, nasz grzech rani nie tylko nas, ale naszą godność, ale rani też często naszych ludzi. Jeszcze taki jeden moment, ojcze Piotrze, ja bym ten moment też i tej audycji chciał wykorzystać, żeby podziękować wszystkim kapłanom. To my też jako kapłani widzimy, gdziekolwiek w Polsce jesteśmy. Są kościoły, gdzie od rana do wieczora współbracia z innych zakonów, kapłani decyzjalni trwają i naprawdę są do dyspozycji ludzi. I to jest piękny obraz jeszcze w polskich kościołach, że są kapłani. I drodzy, sami wiecie, że jak tylko wam zależy, można iść do sakramentu pojednania. A w wielkich też i miastach widzimy, że często są bardzo długie kolejki. I to jest też znać, jak bardzo nam potrzeba tego Bożego miłosierdzia. To jest ogromnie, ogromnie ważne. I może jeszcze taka rzecz, kiedy mowa o grzechu, o dobru, warto też wiedzieć, i to kiedyś powiedział Jan Paweł II, że między grzechem i łaską, właśnie łaska jest ogromnie ważna, nie ma paralelizmu, czy też czegoś w rodzaju symetrii bądź relacji dialektycznej. Wpływ zła nigdy nie będzie mógł zwyciężyć mocy łaski i promieniowania dobra, nawet tego najbardziej ukrytego. Uwierzmy w moc łaski. I ja, ojcze Piotrze, bym zakończył tym, do czego zachęca nas też święty Paweł, rok świętego Pawła mamy. Jak on zwraca się do wspólnoty Filipian, ale też zwraca się dzisiaj do nas. Modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze. A więc dzięki sakramentu pojednania, dzięki tej łasce miłosierdzia Bożego, chcemy się stawać lepsi, by być ludźmi, którzy się realizują, którzy to życie przeżywają naprawdę radośnie.
Kochani, za chwilę modlitwa na zakończenie dnia. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz ojcu Zdzisławowi za to trwanie dziś w audycji Czas Wzrastania i odpowiadanie cierpliwe na pytania młodych. Kochani, od niedawna na naszej stronie internetowej młodzieżowej jest książka intencji. Tak przynajmniej pomyślałem, że tuż przed naszą modlitwą na zakończenie dnia niektóre spośród tych intencji przeczytamy, które chcemy ogarnąć naszą modlitwą, intencje młodych, którzy te intencje podają. Asia prosi: Boże, proszę Cię, napełnij mnie radością i dopomóż, abym dostała pracę, o którą się staram. Dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski, za wspaniałego męża i córkę. Adam, proszę o modlitwę o zdrowie mamy i nawrócenie grzeszników w Polsce i za granicą. Asia: Jezu miłosierny, pobłogosław mojego syna Piotra i daj mu łaskę spotkania dobrych ludzi na drodze swego życia, a mnie umiejętność rozmowy z nim. I Andrzej: Proszę o modlitwę w intencji poznania prawdziwej przyjaciółki na dalszą drogę życia. Panie Jezu, błogosław ścieżkę pod mymi stopami, którą pójdę. Ty, który jesteś królem królów. I jeszcze Dominisia: Panie Boże, proszę Cię gorąco o zdrowie dla naszych kapłanów i dla tych wszystkich, którzy wybrali życie konsekrowane. Proszę, pomagaj im wytrwać w ich powołaniu. Pozdrowienia dla wszystkich. Modlitwa na zakończenie dnia rozpoczyna się od strony 1205 w drugim tomie Liturgii Godzin.
Boże, wejrzy ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
W tym miejscu modlitwy na zakończenie dnia przewidziany jest właśnie czas na rachunek sumienia. Okiem wiary chcemy przewędrować dzisiejszy dzień. Zobaczyć, gdzie byliśmy wierni Panu Bogu, gdzie nasze serce, nasze sumienie było wrażliwe na Jego wolę. Czy możemy powiedzieć, że ten dzień dobrze spędziliśmy? Czy czas, który nam Bóg podarował, był czasem dla wypełniania dobra? Czy uczynki, które dzisiaj pełniliśmy w oczach Bożych, w naszych braciach były powodem uśmiechu, radości, a może kogoś zasmuciliśmy? Może nasze gesty, postawa była powodem łez ludzkich? Czy czyniłem to dobro, które sumienie mi podpowiadało, aby czynić? Czy byłem wrażliwy na ludzi, którzy obok mnie dzisiaj przechodzili? Czy byłem wrażliwy na Bożą miłość? Czy pamiętałem, że dzisiaj był pierwszy piątek miesiąca? Szczerze Boga przeprośmy za wszystko, co dzisiaj nam się nie udało. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Wskrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, wystrzeg nas o w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie, tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzy obrońco nas, Boże, i wrogie ocal zasadzki. Kieruj swoimi wiernymi, boż własną krwią ich odkupił.
Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie,
żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzył się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy Ty w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości staję na progu śmierci, dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Prosimy bardzo.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju,
według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Panie nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jacek Skomornik, z Panem Bogiem.
Pozdrawiamy serdecznie, z Panem Bogiem.